Witamy serdecznie, drogich słuchaczy. Dzisiaj audycja specjalna, która będzie audycją, kto wie, może i na zawsze. Z prawej strony mapy transformuje w koza i kangur. Witamy, tu z tej strony Jacek, u którego jest 5 rano, bo wstał wcześnie, niedziela. No a z drugiej strony jest Zenon, u którego jest, jak to, no, jak Pan Bóg przykazał, 21 w sobotę. Cześć, Zenon.
No cześć, szczęść Boże, niech będzie pochwalony. A kto to się jeszcze okaże, bo to w sumie taki temat dzisiaj kosmiczny, bo będziemy gadać o życiu pozaziemskim. I nie sądzę, że już na starcie mówię, że tego tematu nie wyczerpiemy, ale zaledwie tylko liźniemy, że tak powiem, powierzchnię tegoż tematu. No, jak tam się schodzicie? Bo ja na razie nie widzę, żeby cokolwiek było online.
Witam serdecznie. My jako fana z nami na czacie.
Jesteśmy. Dobra.
Jesteśmy. Weszliśmy. Witamy wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj się pokłócimy, bo my z Zenkiem lubimy się kłócić. I dzisiaj będziemy mówić o tym, zastanawiać się, czy kosmici są tak generalnie, czy też może ich nie ma. Ja jestem, stoję na tym stanowisku, że raczej kosmitów nie ma. Jest prawie na pewno.
To mam dla ciebie złą wiadomość, bo tak wiesz, no niekoniecznie jestem też taki hurra optymistą. I co to znaczy, są kosmici, gdzie mają być? To też jest to zasadnicze pytanie. Jacy kosmici? Tu? W tym miejscu? Na Ziemi? Czy gdzie?
Tak, ja byłem tak. Moim zdaniem, w ogóle w całym wszechświecie, niestety, i mówię to całkiem poważnie, niestety, jesteśmy sami. I wszelkie... W całym wszechświecie. I wszelkie pomysły o tym, że jest cokolwiek innego z nami, to jest myślenie życzeniowe, przynajmniej na razie. Co więcej, uważam, że nigdy żadnych istot pozaziemskich nie było. Czy będą? Nie wiem. Ale jak dotąd
to
nie
to
było,
ostro pojechałeś. Dobra, no to się mogę pokłócić. Okej, to się mogę pokłócić.
Przy czym to jest znowu temat...
Bo wiesz,
tak?
Słuchaj, to jest druga audycja, kiedy się umawiamy, że jeden będzie na tak, drugi na nie. Ja mam do ciebie małą prośbę. Żebyśmy nigdy pod żadnym pozorem razem nie jechali tym samym samochodem.
No, możemy jechać, ale pod warunkiem, że jeden będzie kierowcą, prawda? A drugi musi siedzieć z tyłu najlepiej. Słuchajcie, najważniejsza informacja. Możecie pierwszy raz w historii polskiego YouTube'a, zagranicznego YouTube'a wspierać tą audycję pod... macie link pod audycją. Wsparcie, tipli z prawej strony mapy. Kasa idzie na pół, słuchajcie. Założyłem to tipli parę minut temu. Więc nie wiem, czy działa. Z tego, co słyszałem, to wchodzi taki defaultowa muzyka, jak to rzuci donate'a, jak na jednej audycji u takiego pana, co nie ma włosów za dużo, podobna jest. Także możecie przetestować.
Dałeś w OBS-a tego HTML-a?
Dałem, pewnie, że dałem. Tak zobaczymy, czy będzie działać. Nie wiem, czy ustawiłem dźwięk dobrze, więc może być bardzo głośno.
Powiedz mi... Czy się dobrze czujesz, nie? Bo to jest twierdzenie takie, że jesteśmy sami w kosmosie, to jest poziom prawie na pewno, ja nie, no to jest poziom w najlepszym wypadku późnego, ale nie tak wybitnie późnego XX wieku. Bo
no tak.
Ogólnie to się raczej w nauce przyjął teraz myśleć, że wiesz, w czasach tego, bo jeszcze za naszego życia, panowało przekonanie w czasach naszej młodości, że planety jako takie to jest rzadkość. Wybitna rzadkość, nie widzimy ich, nie umiemy ich wykryć. Tam w Polsce się zwykło przyjmować, że to pan Bolsztan pierwszy wykrył planety, w ogóle wykrył je chyba koło pulsara, więc akurat średnio się nadają do tego, żeby życie tam było, przynajmniej takie, jakie znamy. A czy w ogóle może być inne życie, to też jest osobny temat. No i później jakoś tam te różne zespoły zaczęły bardzo szybko te planety wykrywać metodami głównie jakimiś tam albo to przyciemniania, albo tego wobbling, nie wiem jak to się mówi po polsku, że wiesz, że tak się rusza wskutek orbity, oddziaływania grawitacyjnego planet i gwiazd na siebie, nie? To takie dwie główne metody. No i się okazało, że tych planet jest pierdylion, nie? I to jest ich... Na każde ziarnko piasku na Ziemi przypada 10 tysięcy planet.
Wszystko się zgadza.
W obserwowanym wszechświecie.
Wszystko się zgadza. Mamy mnóstwo planet, ale to już było przewidywane. Nie odkrywaliśmy wielu planet jeszcze w połowie XX wieku, ale teraz... 3 złote, dziękujemy, Macha. Dziękujemy Maharadży z Brzegu za 3 zł. Dziękujemy. No proszę, wszedł pierwszy donate. Pamiętajcie, Maharadży z Brzegu zadonatował. Wy też możecie. Słuchajcie, ja myślę, że wróćmy się trochę do tej połowy XX wieku. Otóż pan Fermi, ten pan, który uczestniczył w projekcie Manhattan, szef tego projektu, włosko-amerykański fizyk, powiedział o paradoksie Fermiego. On powiedział, że skoro kosmos jest taki wielki, a planet jest, no, co najmniej mówi, wtedy estymowano około miliona na każde słońce, a słońce jest kilkanaście miliardów co najmniej, a prawdopodobieństwo, że...
Na każde słońce.
Tak, około miliona, około jedna planeta na milion słońc. Odwrotnie, około jedna planeta na milion słońc.
Tak się mniej więcej
szacowało.
To się grubo pomylił, nie?
Tak, dokładnie.
W ogóle ja tak tutaj na starcie, jak już mam tak bronić tego wszystkiego, że niby jest to życie w kosmosie, to ja pragnę zwrócić uwagę i słuchajcie tego, jakie on tu liczby dawał, bo Enrico Fermi, mimo tego, że tam przyczynił się do broni jądrowej i tak dalej, to ja nie wiem, jaka była jego alma mater, ale na pewno brał też spore nauki na bardzo znanym instytucie statystycznym, mianowicie na Instytucie Danych z Dupy. I to jego, wiesz, te wartości, które przypisał do równania Drake'a i tak dalej, i tym podobne, no to są takie z dupy, nie?
No właśnie.
Bo na przykład gdzieś tam w jednej z interpretacji jest stwierdzenie tego równania Drake'a, które się też pojawi, jest założenie, że cywilizacja trwa 100 tysięcy lat. Bo tak!
No tak. Tak to się mniej więcej przyjęło. Bo równanie Drake'a mówi tak, że skoro jest tak wiele planet, bo jest tak wiele słońc w całym wszechświecie, no a jest jakieś tam prawdopodobieństwo, że na którejś, na co milionowej czy co miliardowej planecie powstaje życie, to przez cały czas istnienia wszechświata musiało tych różnych cywilizacji powstać miliony i miliardy. Skoro ich tyle powstało, to dlaczego nic nie widzimy, dlaczego nic nie słyszymy? No i moim zdaniem problem polega na tym, co jak często powstaje życie na jakiejś planecie. Może jest to tak rzadkie, że powstało na razie tylko u nas, tylko na Ziemi. I tak masz rację, no, jest równanie Drake'a, do którego mamy piękne równanie, ale nie wiem, co tam podstawić. Jak często pojawia się życie,
na razie
wiesz?
Planety już wiemy, tak? Planety już wiemy. Nie wiem, jak często się pojawia. Mamy tylko jeden przykład życia w kosmosie. Jedyne, co jest optymistycznego w tym przykładzie życia w kosmosie, jest to, że no, geologia wskazuje na to i paleontologia, że to życie pojawiło się zaraz wtedy, kiedy tylko się pojawiła taka możliwość, tak? W momencie, w którym były tutaj odpowiednie warunki do powstania życia, to życie się praktycznie od razu pojawiło. Raczej obecny stan wiedzy jest taki, że no, nie było tak, że tu było fajnie, był tlen czy coś tam, te różne takie rzeczy niezbędne do życia, czy to najbliższy beztlenowego. I no, nie było takiej opcji, że tam to sobie tam siedziało miliard lat i nic z tego nie wynikało. Nie? To prawie że od razu się pojawiło to życie. No. A druga estymacja, która jest optymistyczna teraz, to jest nasza galaktyka. Ja myślę, że tutaj do galaktyki trzeba się ograniczyć niestety. I to nawet jeżeli założymy, że wszechświat pozwala na podróż szybszą niż światło, to no teraz się szacuje, że mamy milion w obecnym momencie, teraz jak my żyjemy, teraz w tej galaktyce mamy milion planet, które są w ekosferze i mają warunki podobne do ziemskich. Pytanie jest, jak bardzo muszą być podobne, żeby się cośkolwiek udało.
No dobrze, no to jakie są możliwości? To nas uczy...
Obie są przerażające.
Tak, że musimy mieć wiele wariantów, prawda? To jest raz. I pierwsza sprawa jest taka, że no dobrze, to co jeżeli te cywilizacje żyły, ale wszystkie z jakiegoś powodu wyginęły, co do jednej? Jeżeli to rzeczywiście jest prawda, że tych... O, słuchajcie, wchodzi donate. Tak, ale jeszcze go nie widzę. Dobrodziej wychodzi złota pasza dla kangurów.
No, cudze chwalicie swego nie znacie, kusto nie karmisz, nie? No, ty.
No cóż, jak każdy kogoś zapytasz, to chyba wolałby pogłaskać kangura niż kozę, tak mi się wydaje. No ale to specyfika.
Wiesz co, niekoniecznie. W Alabie to bym pogłaskał kangura, to bym się bał.
A, czy ja nie wiem. No. Ja głaskałem kangury takie duże i wiesz, są bardzo...
Te wielkie kangury, tak zwane?
Tak.
Co mają posturę takiego pakera?
Tak, ale wiesz co, one często są tak przyzwyczajone do ludzi, że podchodzą, żeby dać im jedzenie i dadzą się pogłaskać i patrzą się na ciebie jak na idiotę. Jeszcze myślą, co za frajer, zagłaskanie, danie mi jedzenie.
One są głupie. To one są debilkami. Te kangurzyce i kangury.
Wódz, no, wódz,
jak
wódz
jesteśmy przy debilach. Mhm. Nie, nie, co pisze wódz, co pisze wódz.
Że wszechświat jest tak wielką przestrzenią zdarzeń, że najmniej prawdopodobne zdarzenie jest w niej pewne.
Nie.
No właśnie nie.
Tego nie mamy, bo żeby tak było, musimy operować koncepcją multiversum, nie wszechświata, tylko wielowszechświata. I wtedy, jeżeli tylko wejdziemy w tą koncepcję i wszystko, co jest możliwe, musi się prędzej czy później stać, albo w ogóle się stać, bo czas też w tym momencie przestaje mieć znaczenie, dochodzimy do takiej koncepcji jak mózg Boltzmana, albo nawet to, że Jahwe jest prawdziwy, nie? I Bóg istnieje, albo...
Czekaj, ciekawe na ten temat.
Nie wiem, ktoś tam.
Dojdziemy do tego. Nie da się z tej rozmowy chyba wyrzucić Pana Boga. Z tej rozmowy akurat się chyba nie da, ale czekaj.
Wiesz, dowolnego, nie? Którego chcesz, możesz rzucić. No, naprawdę, bez różnicy. To... No, tak, oczywiście.
Hipoteza symulacji też się pojawia.
Jeżeli żyjemy w multiversum, nie? Mamy problem, słuchaj, bo żeśmy nie ustalili jakichś takich granic tego wszystkiego, nie? A w jakich granicach musimy operować, bo nam życie braknie do tego tematu.
No dobrze, no to załóżmy, że... jest tak, jak jest. To znaczy, nie żyjemy w symulacji, nie żyjemy w multiversum, żyjemy w pojedynczym wszechświecie.
Dobra. I wszechświat jest skończony, powiedzmy, tak? Duży, ale skończony. Kozy to wszystko. Dziękuję, dobrodzieju, to prawda. Znaczy, nie ja, jako ja jestem bardzo wybredną kozą, ale dziękuję. Wiesz co, ważna sprawa. Zacznijcie od kwestii skali w kosmosie, mówi wódz. Co? Jaki? Jest takie pojęcie jak... Wszechświat fajnie wygląda, jak się na niego popatrzy w tych różnych takich opracowaniach graficznych. Przypomina tam mózg, przypomina kości i tak dalej i tym podobne. Tylko, że problem polega na tym, że jak ten zoom odpowiednio daleko odsuniesz, to się kończy, nie? Skala Wszechświata, jak na niego popatrzeć, tam, wiesz, to jak to się mówi, 300 milionów lat świetlnych, to zaczyna wyglądać jak, nie wiem, taka powiedzmy piana zwykła, nie? Nie ma tam jakiejś prawidłowości widocznej wielkiej. Przynajmniej nasze mózgi tego nie zaglądają, nie? No i jaki jest duży wszechświat? Największy.
No dokładnie tak, ale wiesz co, zacznijmy może od takiej pesymistycznej wersji. Jeżeli rzeczywiście te wszystkie, nawet w naszej galaktyce, na tych wszystkich planetach, na których mogło być życie, na co którejś to życie powstało, ale teraz już go nie ma, to jest chyba jedna z najbardziej... To jest dla mnie taka suma wszystkich strachów, bo to oznacza, że każda cywilizacja w końcu zginie, w tym również nasza. I to jest dosyć...
Nie, jest jeszcze jedna opcja. Bo to, o czym ty mówisz, to są jedno z tych rozwiązań paradoksu Fermiego, ale jeszcze filtrów nie poruszyliśmy. Powinniśmy się cofnąć do filtrów. Natomiast, to wróćmy do filtrów. Pamiętasz, co to są te filtry?
Tak, jak najbardziej. No, filtry to jest właśnie to, co filtruje cywilizację, czyli ją zdusza, że ona nie może wyjść poza pewien obszar, poza pewną, poza pewien rozmiar skali. Bo ja mam takie wyobrażenie przynajmniej o nas, że za jakiś czas, może w tym XXI wieku, założymy bazę na Księżycu. Potem założymy bazę na Marsie. Potem może gdzieś tam w chmurach gazowych Wenus. I tak dalej, a za kilka tysięcy lat już będziemy mieli opanowaną prawie całą galaktykę. No może przesadzam, może za milion lat.
Za ile?
Powiedzmy za milion lat.
To jest kwestia milion. Jeżeli żyjemy we wszechświecie, w którym jest niemożliwa podróż szybsza od światła, to jest kwestia kilkudziesięciu milionów lat. Kilkuset milionów lat. W każdym razie, nie, kilku milionów lat, coś
kilku
takiego
milionów lat,
w tych opracowań, które są w dalszym ciągu, no w skali życia to faktycznie jest malutko, nie? Ogólnie to jest dużo, co no, według naszego myślenia, ale nawet jeżeli chodzi o życie w ogóle tutaj, to jest mało i faktycznie, o ile nie jesteśmy pierwsi, to spora jest szansa, że powinno być tutaj jakieś już duże, widoczne imperium galaktyczne, które teoretycznie byli w stanie wykryć. Ale ja tutaj nie jestem taki optymistyczny, czy bylibyśmy w stanie je wykryć, bo tak naprawdę planety ledwo jesteśmy w stanie wykryć, nie?
A to jest ciekawe, co mówisz. A pytanie, czy oni by chcieli, żebyśmy ich wykryli, czy nie? Prawda? A może mieliby to gdzieś?
No to mówimy tutaj o hipotezie ciemnego lasu z kolei, o którą ktoś mnie kiedyś pytał. Hipoteza ciemnego lasu zakłada, że ona jest związana troszeczkę z nieświętej pamięci Hawkingiem, który postulował, żeby siedzieć cicho w kosmosie. Żeby siedzieć cicho, bo jak u nas się cywilizacje spotykały, no to z reguły się to kończyło jakimś tam tragedią i rozlewem krwi. A tutaj przy tej skale, przy tej anarchii mogłoby to się totalnym unicestwieniem ludzi zakończyć, bo jeżeli istnieje jakaś cywilizacja, która ze względów kulturowych, czy tam samej woli przetrwania, bo to nie musi być cywilizacja taka jak nasza, to może być jeden organizm, nie? Albo rój samoświadomy jakiś, może chcieć po prostu zniszczyć wszelką konkurencję. Nie? Dlatego rozsądnie jest według niektórych ludzi w hipotezie ciemnego lasu siedzieć cicho i że organizmy, które chcą przetrwać, raczej siedzą cicho. A my mieliśmy taki pik swojej aktywności nadawania gdzieś w okolicach XX wieku, gdzie urządzenia, które nadawały, były bardzo mocne i stosunkowo nie było tam algorytmów kompresji, co daje dosyć taki charakterystyczny, no ułatwia wykrycie, tak? Obecnie nasze urządzenia radiowe raczej słabiej nadawają i nadawają w bardzo fajny, skompresowany sposób, co utrudnia wykrycie, nie? I to też jest problem SETI, niestety, czyli dokładnie tego projektu, który szuka, że...
Dwie takie mocne informacje. Wysyłamy mocny sygnał, jak Unia Europejska. Wysłaliśmy w kosmos. Pierwsza to była na sondzie Pionier, prawda? Ta słynna tabliczka z sondy Pionier, gdzie pokazany był człowiek, mężczyzna i kobieta i parę podstawowych informacji o tym, gdzie jesteśmy. I drugą w 1974 roku wysłaliśmy radiową wiadomość, tak zwaną wiadomość z Arecibo. Arecibo to jest taki radioteleskop w Puerto Rico. I wysłaliśmy to w kierunku klasteru gwiazd M13, około 25 tysięcy lat świetlnych od Ziemi. 1679 bitów wysłaliśmy w tak specjalnie wymodelowanej częstotliwości. Tam było o systemie dziesiętnym, informacja o nukleotydach, o budowie DNA, o tym, jak wygląda człowiek, jaki ma wzrost, ilu nas jest na Ziemi, to znaczy ilu nas było na Ziemi w 1974 roku i mniej więcej, gdzie jest Ziemia. Ziemia pokazana w systemie słonecznym. No, zakładamy, że jeżeli istnieje jakaś cywilizacja,
która... W oparciu o położenie pulsarów, jeśli nie pamiętam.
Dokładnie tak. I teraz mniej więcej zakładamy, że jeżeli gdzieś istnieje jakaś rozwinięta cywilizacja, to po pewnym dekodowaniu będą w stanie zorientować się, kto to nadał i dlaczego. No ale pojawiły się głosy już w XXI wieku, że jakakolwiek wysyłanie wiadomości w kosmos tego typu zaproszeniem powinno być, no nie powinno się to, powinno być poprzedzone długą debatą, czy aby na pewno powinniśmy to zrobić, czy warto informować inne cywilizacje, gdzie jesteśmy, bo to może być niebezpieczne. No, tu masz rację, że starcie cywilizacji, które mieliśmy na świecie, czyli to, jak Europejczycy przybyli do Ameryki Północnej, albo przybyli tutaj do mnie, do Australii, kończyło się to na ogół dla tej drugiej cywilizacji źle. No, w każdym razie kończyło się, była wielka burza w tym czasie.
Tutaj jeszcze wódzu nie uruchamiaj się. Jedno jest pewne, możemy usunąć czynnik ekonomiczny z tego równania, bo mając już możliwość do podróży międzygwiezdnych, nasza obecna ekonomia się w dużej mierze sypie, a jeżeli to są już na taki im większy dystans, tym bardziej się sypie nasza ekonomia, że tak powiem. I nie ma to sensu. To nie jest tak, że przylecą kosmici, żeby nam wodę zabrać. Nie? To jest chyba najbardziej kretyński powód, jaki słyszałem, że może mieć miejsce. Jest taki pierwiastek, który mogą nam zabrać. Ha, 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 ha. Już ci powiedziałem przed audycją, ale do tego dojdziemy.
Tak, tak. Ale wódz pisze, że jest projekt, żeby zawrócić Voyagera ze względu na tabliczkę, bo ma tylko dwie płcie. Mam nadzieję, wodzu, że żartuje, że to jest żart. Natomiast ja się nie zgodzę z tą ozyną, że trzeba usunąć ten czynnik ekonomiczny. Otóż Korwin Król, czyli Janusz Korwin-Mikke, uważa, że nie jest wykluczone, że cywilizacje giną, bo się socjalizują, to znaczy wprowadzają taki rząd światowy na pewnym poziomie planety, wprowadzają jeden wielki socjalizm, co powoduje, że cywilizacja wymiera. No oczywiście to jest jakaś tam obsesja Korwina na punkcie socjalizmu, ale ja się upieram jednak, że wprowadzenie rządu światowego, takiego jednego wielkiego rządu na planetę, no, doprowadziłoby jednak do tej śmierci cieplnej z punktu widzenia idei, rozwiązań i tak dalej. Jestem wielkim przeciwnikiem wprowadzenia rządu światowego, a jest to coś, co w perspektywie, no nie szurajmy, ale powiedzmy kilkuset lat, jak najbardziej nam grozi.
Jest jeden problem, jeżeli chodzi o tą ekonomię. Taki sam, jeżeli chodzi o te wszystkie podróże i istnienie cywilizacji jako takich. Mianowicie nie wiemy, jaka jest granica technologiczna. Nie wiemy, co jest wykonalne w ogóle i do zrobienia. Owszem, wiemy, że da się zrobić sferę Dysona, tak? Czyli że da się całe Słońce załadować, obudować i brać z tego energię, nie? co też nam później do innych elementów nas pociągnie. A przynajmniej da się zrobić rój Dysona, czyli brać po prostu dużo ogniw tamtych słonecznych i brać z tego energię. Natomiast w skali takiej cywilizacji Kardaszewa typu pierwszego, gdzieś w tych okolicach, czy da się ekonomię tą post-scarcity, ja dalej nie pamiętam, jak to się po polsku nazywa, czyli bez niedoborów wprowadzić. Jak ostatnio wrzucałem filmik o kolesiu, który za 2 funty wrzucał, no 2 dni miał przeżyć za 2 funty, no to już tam było jakieś post-scarcity, tak? Sól nie brał tego pod uwagę, bo sól de facto jest tak strasznie tania, że głowa mała, nie? To jest nieistotne.
Ale
nie?
poczekaj.
Pomijalne.
Oczywiście soli, wody morskiej i powietrza na razie mamy całkiem sporo, chociaż z tym powietrzem czystym jest różnie w różnych częściach, nawet Polski, nas dopiero świata. Kto nie przeżył pożaru...
A to jest
pożaru...
też taki błąd z powietrzem, Przepraszam, że ci przerwę. To nie jest coś, czego będzie brakować w kosmosie, tak dla jasności, powietrze.
Słuchaj, powietrza czystego zdarzyło mi się brakować tutaj, jak były pożary buszu, więc to, że ono jest gdzieś, to jest jeden z błędów myślenia tego, czy tej ekonomii niedoborów. Fakt, że czegoś gdzieś jest dużo, nie oznacza, że w innym miejscu tego jest dużo, bo koszty transportu też są częścią ekonomii, to kolosalną częścią ekonomii.
Tak, ale mówimy o kwestii planetarnej tutaj. Na razie się do tego zawężamy. Owszem, że będzie ciężko znaleźć jakieś dzieło sztuki unikalne gdzieś tam i to zawsze będzie niedoborem, tak? Ale ten, no przynajmniej, bo zawsze będzie to unikalne, że to jest ten oryginał, tak? Zawsze jak się biłem z ludźmi, którzy zakładali, propagowali komunizm, to ci mówię, chłopie, no Żoliborz ma ograniczoną ilość i nie wystawisz tam więcej mieszkań w takim standardzie. Będzie ich tyle i koniec, nie? A ludzi, którzy chcą mieszkać na Żoliborzu, w takim i takim standardzie może być więcej niż tych mieszkań, nie? Więc zawsze gdzieś jest ta granica, nie? Nie może być tak, że absolutnie wszystko jest, wiesz, poza niedoborem, nie? I tak dalej. Ale sporo rzeczy można, nie? Na przykład, tak jak mówię, ta sól, to, że tam miałeś ten burz i się ciężko oddychało, no to jest incydentalne. Na przykład też się często myśli, że o, pokazuje się w science fiction, że na planecie jakiejś tam, na jakimś Ceres, na Księżycu, czy gdzieś tam będzie ciężko o powietrze, nie? No bo tlen to będzie i nie ma tlenu, a nie ma atmosfery, więc ciężko będzie. No, gówno prawda, nie? Tlen jest jednym z najbardziej powszechnych pierwiastków we wszechświecie i skały go zawierają, tak? Można go nawet praktycznie z procesów przemysłowych pozyskiwać, więc to akurat nie jest też problem z tlenem w kosmosie, tak, tylko taki mały side note, nie? Owszem, nie wchodzimy w ekonomię za bardzo, czy ten socjalizm zabija cywilizację. Znowu cały czas często jak mówimy o tych cywilizacjach, to przykładamy naszą miarę do tej cywilizacji.
A, i to jest właśnie problem. To jest problem, który muszę poruszyć, bo jakie prawa obowiązują wśród innych cywilizacji? No, na pewno się nie pokłócimy co do tego, że matematyka i fizyka jest taka sama. To jest chyba pytaniem. No, przynajmniej matematyka.
Tak.
Przynajmniej matematyka. Z fizyką myślę, że też jest bardzo podobnie, ale jakie są prawa socjologii? Jakie są prawa ekonomii? No, ekonomia jest gdzieś tam pomiędzy socjologią a matematyką, więc ta część matematyczna jest taka sama, ale jakie są prawa socjologii? Jakie są w ogóle idee prawa? Jakie są prawa psychologii takich stworzeń czy takich cywilizacji? Nie wiem. I pytanie, jak bardzo one się mogą odnieść do ludzkich praw, do tego, co już odkryliśmy w prawach na przykład stosunków międzynarodowych, prawda? Bo może taka cywilizacja, my zawsze myślimy o tym, że przyleci jakaś cywilizacja, która jest jedną wielką cywilizacją, no, ale może jest jakaś planeta, na której też jest kilkaset państw, prawda? I one się ze sobą jakoś kłócą i biją. Ale jeszcze wróćmy do tej sumy wszystkich strachów. To co może niszczyć cywilizację? Moim zdaniem ekonomia, czyli socjalizm, rząd światowy i tak dalej, ale nie tylko. Może wojny atomowe. Może po prostu jest taki problem, że w pewnym momencie cywilizacje odkrywają atom i po jakimś czasie, kilkudziesięciu, kilkuset, kilku tysiącach lat albo więcej, mordują się nawzajem. Właśnie wojną atomową.
Problem jest taki z wojną atomową, znaczy się ona jest w stanie zniszczyć nasze życie, w sensie nasz standard życia bardzo ostro, nie? Natomiast jest w stanie całkowicie zniszczyć cywilizację, ręki bym sobie uciąć nie dał, nie? Czy tak całkiem do zera jest w stanie zniszczyć cywilizację, jest w stanie, raczej bym przypuszczał, że jest w stanie dać taką cholerną nauczkę, która nas bardzo cofnie. Ale myślę, że sporo ludzi by jednak mimo wszystko przeżyło wojnę atomową i miało przez długi czas i już wryte w kulturę, że nie wolno robić takich rzeczy, nie? Więc no, ale to nie zmienia faktu, że być może da się zrobić jeszcze gorszą broń niż broń atomowa, tak?
No tak. A co z bronią biologiczną? Co z taką zarazą, która się wydostanie spod gdzieś z laboratorium i zatłucze dosłownie całą cywilizację? Też to jest to możliwe. Co z jakimiś manipulacjami genetycznymi, które mogą zniszczyć wszystko? No i wreszcie jest jako ktoś, coś zajmuje
technologia,
robotami.
Tak? To jest, no właśnie. O, roboty i nanotechnologia. To jest coś, co może faktycznie wszystko zniszczyć.
Tak zwana szara mazi. To jest coś, co rzeczywiście jest koszmarne, jak się o tym pomyśli, czyli malutkie nanoroboty, które potrafią się reprodukować, które potrafią pobierać wszystko z otoczenia, wszystko, co im potrzebne do życia i no, praktycznie mordują w tym momencie wszystko, co w nich jest. Chociaż tak naprawdę ja nie bardzo wierzę w to, że to jest fizycznie, technologicznie możliwe. To jest jednak takie science fiction, że nie jesteśmy w stanie nawet stworzyć dużych maszyn, które potrafią same się budować i pobierać coś, a co dopiero małych nanorobotów. Wydaje mi się, że jesteśmy bardzo daleko od tego. Nawet uważam, że to jest niemożliwe. No ale jest to jakaś hipoteza science fiction, prawda?
Wiesz, i to prowadzi do czegoś, co się tyczy tego, jakie może być życie, nie? Bo na razie wiemy, że życie może być organiczne. Często i bardzo lekko się mówi, że życie nie musi być organiczne, może być oparte o krzem. No dobra, załóżmy, że może być oparte o krzem, ale czy znamy, jeżeli o krzem chodzi, jakieś takie ekwiwalenty aminokwasów i białek? Nie bardzo, nie?
Nie, nie znamy
I,
tego, nie,
i,
absolutnie
i,
nie.
No, i jeżeli te nanomaszyny miałyby być małe i mądre, to musiałyby coś takiego posiadać, tak? Musiałyby na tej zasadzie działać, bo tym w gruncie rzeczy jest życie, tak? Życie w gruncie rzeczy jest nanomaszyną, która zbiera materiały, składa z nich siebie, robi z siebie nowsze wersje i tak dalej i tym podobne, nie? Do momentu, że jest w stanie już nawet nie genetycznie, a tylko kulturowo się rozwijać, nie? No, być może dojdzie do tego, że życie będzie w stanie całkowicie zwykłe rozmnażanie po prostu porzucić na rzecz sztucznego zwiększenia swojej ilości, masy, czegokolwiek, nie? Ale to jest życie organiczne. I nie mamy jak na razie najmniejszego pomysłu, jak to zrobić w przypadku życia, czy tam maszyn samoświadomych, albo nawet i nieświadomych. No nie wiemy, zwyczajnie po prostu. I myślę, że to jest dobry argument za tym, że nie istnieje życie oparte o krzem, tak po prostu.
Moim zdaniem też nie istnieje. No, ale jest jeszcze jedna taka hipoteza, którą ja sobie nazwałem roboczo hipoteza wielkiego oka. Że istnieje jakaś cywilizacja, która była pierwsza, która rzeczywiście doszła do którejś tej skali Kardaszewa do wysokiej liczby, drugiej, trzeciej, i ona traktuje wszystkie inne cywilizacje jak zagrożenie. Jeżeli tylko wykryje, że jakaś cywilizacja się rozwija, że gdzieś może im zagrozić, no to przybywa, żeby zaprowadzać demokrację w takiej cywilizacji.
No,
i podporządkowują
no,
sobie.
No to jest tak, tak. To klasyk jest. Też na science fiction z serii Mass Effect, tak? Tam była cywilizacja tak zwanej żniwiarzy, czyli powiedzmy takich ogromnych kałamarnic, które stwierdziły, jak proszę, niech mnie purysznie nie zabijają, bo to jest skomplikowana fabuła. Także naprawdę Biblia przy tym to jest małe piwo. Stwierdziła, że zrobi się cybernetyczna, sztuczna, że będzie śmiertelna i tak dalej. No i wskutek tego, że tam jakoś powstała jej sztuczna odmiana, to ta sztuczna odmiana zauważyła, że zawsze życie sztuczne kończy się tym, że jest prześladowane przez życie biologiczne. W związku z powyższym będzie niszczyła każde życie biologiczne, które już będzie jakiś tam próg technologii przekroczy, nie? To jest taki znowu ze Star Treka odwrotność Federacji Planet, która się nie odzywała, dopóki ktoś nie umiał latać szybciej światło, no to taka cywilizacja by po prostu niszczyła inne cywilizacje. No i znowu wracamy do hipotezy ciemnego lasu, że lepiej siedzieć cicho, nie?
Tak, ja bym za tym, szczerze mówiąc, ja trochę popieram ten pomysł. To znaczy, Ja osobiście nie mam takiego podejścia do kosmitów, tak nie wiem jak to nazwać, taki kosmiczny bambizm, prawda? Że to na pewno jest bardzo wysoko rozwinięta cywilizacja i rzeczywiście bardzo wysoko rozwinięte cywilizacje, na przykład cywilizacja, no powiedzmy zachodnia, ten Okcydent, robi się z wiekiem mniej agresywna, tak mi się wydaje. To znaczy bardziej zwraca uwagę na mniejszości czy na inne grupy etniczne. No, przykład, Australia i Ameryka Północna. To jak traktują dzisiaj aborygenów w Australii i jak traktują Indian w Ameryce Północnej jest zgoła inne niż jak traktowano tych ludzi jeszcze 100 czy 200 lat temu. I to się chyba nie odwróci już w cywilizacjach.
Ja wiem, czy się nie odwróci. Tu jest taka moja bardzo luźna hipoteza, ale Chiny chyba takie kiedyś były, nie? Chiny miały jakąś taką ekonomiczną i moralną przewagę nad całym światem kilkaset lat temu. No i skończyło się tak, że to Zachód je podbił, a teraz znowu jest jeszcze inaczej, nie? Bo wiesz, jak Chiny sobie poradziły z inwazją Mongołów? No nie poradziły sobie.
Nie poradziły sobie. No.
Dały się podbić, nie?
Ostatnia dynastia chińska to była dynastia mongolska. Prawda? Ale w Chinach myślę, że tu jest jeszcze inny problem. To znaczy cywilizacja chińska była jednak inna niż cywilizacja chrześcijańska. Ona być może była trochę wyżej przez jakiś czas niż cywilizacja zachodnia pod względem takim etycznym. Nawet Wódz napisał, że to jest rozwój etyczny. Ale no, nie chcę teraz tutaj nagle zacząć tematu chińskiego, ale moim zdaniem w cywilizację chińską wbity jest pewien błąd, który powoduje, że ona się rozpada co jakiś czas. Ona upada i wstaje jeszcze raz. Bo podobnie jak Rosja, która ma te czasy białego i czarnego jeźdźca, Chiny to jest monolit. Pomimo tego, że to jest wiele kultur, wiele grup etnicznych, no chociaż zdominowane przez tą grupę etniczną Han, wiele języków, to jest pewien monolit. I monolity mają to do siebie, że co jakiś czas upadają. I moim zdaniem my jeszcze możemy zobaczyć upadek Chin w naszym życiu. Ale...
W naszym życiu, no to ciekawe. Brak różnorodności, to też jest ten kolejny filtr kosmitów, ale idźmy dalej, bo tak naprawdę znowu wracamy do tego samego, że się wszyscy sami wykończą. Jakie są jeszcze inne filtry? No, katastrofy kosmiczne, tak? Sterylizujący rozbłysk gamma, na przykład coś takiego. Przypuszcza się, że miało to miejsce na Ziemi. Nie wykończyło wszystkiego, nie? Gdzieś w okolicach Devonu albo eksplozji kambryjskiej się przyjmuje. Są takie hipotezy, że miał miejsce rozbłysk gamma, który trafił w Ziemię i wysterylizował ją dosyć mocno. Nie do końca.
Wiesz, nigdy o tym nie słyszałem. Pociągnij trochę ten temat.
To chodzi o to, że jakaś gwiazda się staje supernową. Nie? To, i wskutek tego, wiadomo, jeżeli jest wybuch jakiś w kosmosie, to energia się nie robi falę uderzeniową, tylko w dużej mierze się w promieniowanie zamienia i zamienia się między innymi w promieniowanie gamma, czyli taką gigantyczną falę mocno przenikliwego promieniowania, która leci przez kosmos. No, obecnie się boimy, że Betelgeza, która jest stosunkowo blisko bardzo dużego...
A właśnie z tą Betelgezą, wiesz co, to jest... No nie mów, ale teraz wrócę do tej Betelgezy.
Znaczy ja też jestem zdania, że to niekoniecznie coś tam będzie, nie? Bo to widzę, że oni sami jeszcze nie wiedzą, co jest fajny taki temat medialny, ale no i leci taki ogromne promieniowanie i sterylizuje Ziemię. Nie wiem, ile trwa taki rozbłysk, nie mam pojęcia, czy to jest kwestia obrotu Ziemi, czy nie, czy cała Ziemia dostanie, czyli do jakiej głębokości i tak dalej. Natomiast bo jest to wystarczająco dużo, żeby spowodować ogromne wymieranie, tak? Żeby wszystko na Ziemi, u góry, na powierzchni, przynajmniej z jednej strony, dostało śmiertelną dawkę promieniowania. Nieważne, jakie hardkorowe będzie. No i tyle. Jest dużo jeszcze innych hipotez. Hipoteza Ziemi Śnieżki, która też jest nie do końca... No, jest hipotezą, tak? Nie jest teorią, nie jest jakoś udowodniona. Mianowicie chodzi o to, że Ziemia całkowicie kiedyś zamarzła, niemalże w 100%. I wskutek tego zamarzania miały miejsce różne geologiczne i biologiczne procesy, które spowodowały wytworzenie się tlenu. Więc praktycznie no, przetrwało wszystko z wyjątkiem, znaczy silnice przede wszystkim przetrwały, tak? No i one były w stanie spowodować, znaczy organizm produkujący tlen, bo silnice jeszcze świata wymagają, ale no, mniejsza z tym. Zamarzło wszystko i wskutek tego, że zamarzło, wyprodukował się tlen. Jest tego strasznie dużo i po masku się poruszamy, jeżeli chodzi o historię Ziemi, tak naprawdę. Wielu rzeczy nie wiemy. I są wymierania, o których nie wiemy, z czego się wzięły. To nie jest tak, że wiemy w 100%, Nie wiemy, z czego się wzięły. I co ciekawe, wymierania się właśnie mogą kojarzyć z filtrem, czyli pojawi się jakieś wielkie wydarzenie, które dużo organizmów zabija, ale w gruncie rzeczy, gdyby nie wymieranie dinozaurów, które przypominam, przez miliony lat istniały, no, dinozaury nie latały w kosmos. Tak świetnie sobie radziły w swoim ekosystemie. Prawdopodobnie nie osiągnęły inteligencji ani samoświadomości jakiejś wyższej, a dzięki temu, że wyginęły, no my tutaj jesteśmy.
No tak, ale wiesz co, z tą Betelgezą, tylko taki side note. Betelgeza to jest gwiazda w gwiazdozbiorze Oriona. Jedna z największych na niebie. W pierwszej dziesiątce jest. No i ona niedługo zamieni się w supernową. Przewiduje się, że w ciągu 1000 lat. I były takie doniesienia, że to może zagrozić życiu na Ziemi. Ale ja rozmawiałem z kilkoma naprawdę dobrej jakości astrofizykami tutaj u mnie w mieście, których można nawet znaleźć w Nature czy w Science. I oni mówią, że nie, że prawdopodobieństwo, że to nam zagrozi, jest bardzo, bardzo niskie, nawet gdyby się wydarzyło, że taka mocna fala cząstek idzie tylko wzdłuż osi obrotu planety i prawdopodobieństwo, że my się znajdziemy na tej fali cząstek jest no, niesamowicie niskie, niesamowicie małe. Więc
Czy
ja bym tutaj...
osi obrotu
Tu gwiazdy,
gwiazdy.
przepraszam, osi obrotu gwiazdy. Ja bym się nie bał tej Betelgezy, szczerze mówiąc. Także myślę, że to, no bo tu wódz nam zarzuca,
Czyli
że nie mówimy...
do jetów, tak?
Tak, dokładnie. Ale wódz nam zarzuca, że nie mówimy o paradoksie Fermiego. No, paradoks Fermiego polega na tym, że powinniśmy widzieć mnóstwo kosmitów na niebie. Powinno ich być...
A czy na pewno powinniśmy to widzieć? Czy bylibyśmy w stanie zobaczyć cywilizację typu drugiego, tak? Są te kosmiczne pustki słynne, czyli takie różne... Jak popatrzysz na wszechświat, mówiłem przedtem o tym, że wszechświat jest jednolity, jak odpowiednio daleko popatrzysz, ale w mniejszej skali, jak popatrzysz na wszechświat, to widzisz takie miejsca, które są jak gdyby puste. Albo jest tam, no nie są całkowicie puste, ale jest mniej tych gwiazd w tamtym miejscu. Ewidentnie, nie? Albo są te gwiazdy troszeczkę, jak to się mówi, no nie jaśniejsze, tylko ciemniejsze. No. I wiele osób właśnie twierdzi, że to jest jakiś przykład na istnienie tych cywilizacji typu drugiego. Przypominam, że cywilizacje typu drugiego to są zdolne do budowy mega struktur astronomicznych, czyli sfer Tysona, światów pierścieniowych, jakichś tam cylindrów O'Neilla i tego typu rzeczy.
No tak, to się wzięło z tego, że zaproponowano kiedyś, że my aktualnie jesteśmy tak mniej więcej na poziomie 0,75 cywilizacji, to znaczy wykorzystujemy większość energii dostępnej na Ziemi, prawdopodobnie. Chociaż nie wiem, czy to nie jest skala wykładnicza, więc no w każdym razie tylko 0,75. Dużą część energii na Ziemi. Jeżeli osiągniemy cywilizacji 1.0, to znaczy, że będziemy w stanie wykorzystywać absolutnie całą energię, jaka istnieje na Ziemi. Czyli energię, całą energię słoneczną, wiatrową, energię z węgla, z atomu. Po co nam tyle energii z drugiej strony? Chociaż ja bym znalazł parę zastosowań. Jeżeli wejdziemy na cywilizację 2.0, to znaczy, że będziemy w stanie zbudować taką wielką sferę dookoła Słońca i wykorzystywać całą energię Słońca. Cywilizacja trzecia już wykorzystuje całą energię, jaka jest w galaktyce. No i rzeczywiście, coś w tym jest, że jeżeli wykorzystywaliśmy energię, jaka cała jest, jaka jest w galaktyce, no to galaktyka przestaje świecić, prawda? Rzeczywiście tak jest. No, ale no, wciąż powinniśmy coś widzieć.
Właśnie i to jest to. To jest to pytanie, co już powiedziałem dwukrotnie, że nie wiemy, jaki jest limit możliwości technologicznych, tak? Bo zakłada się obecnie tam ze względu też na termodynamikę i tak dalej, że coś powinno przez taką sferę Dysona przelecieć i że bardziej sensowny jest rój Dysona, czyli takie masa satelitów, a nie cała jedna jednolita struktura. No, na razie zakładamy, że coś powinno przez to przelecieć, nie? I powinniśmy być w stanie zobaczyć podczerwień, na przykład, nie? A na pewno, ale czy na pewno, kurczę, czy na pewno musi coś przelecieć? Czy na pewno gdzieś tam nie ma jakichś układów słonecznych, które są zawalone cylindrami O'Neilla, czyli takimi ogromnymi ze sztuczną grawitacją no, strukturami, tak? Tego by nie bylibyśmy w stanie wykryć obecnie. Nie ma szans najmniejszych, bo zaznaczam, że bardziej sensowne jest budowanie megastruktur niż szukanie planet zdatnych do życia, tak? Bo na megastrukturze
no
zrobisz sobie takie warunki, jakie chcesz, nie?
Bez dwóch zdań. Nawet ja uważam, że w ten sposób prawdopodobnie, jeżeli kiedyś spowodujemy, że będzie życie poza Ziemią, to moim zdaniem będą to raczej megastruktury, raczej wielkie statki kosmiczne niż obce planety. Tak no, bym obstawiał.
No i tu już jest problem, bo tego nie jesteśmy w stanie wykryć. Dopiero od niedawna jesteśmy w stanie wykryć superziemię, czyli planety skaliste większe od Ziemi. My ich nie widzimy optycznie, widzimy tylko ich efekty grawitacyjne albo spektrograficzne. I tyle. Więc nie bylibyśmy w stanie wykryć megastrukturę obecnie.
Czyli możemy się umówić, że te cywilizacje są tak rozwinięte, że jeżeli chcą wprowadzić zaciemnienie jak w czasie wojny, żeby ich nie było widać, to wprowadzą zaciemnienie. My powiedzmy chwilę coś o projekcie SETI, o którym chyba większość słyszała. Projekt SETI polegał na tym, że obserwana jest za pomocą radioteleskopów przestrzeń kosmiczna. Później te dane należy zanalizować i do tego potrzebna jest kolosalna moc obliczeniowa, więc powstał projekt SETI at Home. Dlatego, że NASA miała bardzo ambiwalentne zdanie na temat projektu SETI, to znaczy nie bardzo chciała płacić za to, żeby szukać kosmitów gdzieś na niebie, więc powstał projekt SETI at Home, czyli to my możemy udostępnić nasz komputer do obliczenia i do szukania spektrum, które jest odbierane z kosmosu, jakichś sygnałów, które mogą przypominać kosmitów. Ale my szukamy sygnałów fal radiowych, no bo tylko tego, na razie tylko to umiem przeszukiwać. I być może kosmici się z nas śmieją, może oni już dawno nie używają fal radiowych do komunikacji. Jest teoria, że może używają do tego na przykład laserów, komunikacji laserowej albo komunikacji kwantowej, a ani pod kątem laserów, ani pod kątem komunikacji kwantowej nie mamy możliwości przeszukiwania kosmosu, więc to jest mniej więcej tak, jakbyśmy próbowali wykryć, czy zbliżają się obce wojska, podsłuchując linie telegraficzne, których już dawno nikt nie używa, prawda? Więc...
tu nieprawda. Polskie sądownictwo i policja używa linii telegraficznych. I jest sam telegraf jest dostępny też jako usługa komercyjna. 3 złote się płaci za słowo.
Ale w sensie chyba nie idzie to już telegrafem, takimi liniami miedzianymi drutami, które...
To idzie siecią van pocztową.
No właśnie, ale nie takimi liniami. Ja pamiętam jeszcze w miasteczku, w którym ja się wychowałem, była linia kolejowa, stara, poniemiecka, którą, nawiasem mówiąc, niedawno rozebrano, co też jest zbrodnią, i tam były takie druty, które szły wzdłuż torów. Stare, takie linie telegraficzne, czy potem telefoniczne, na takim jednym, no szło na przykład 30 linii, bo akurat w jednym momencie mogło rozmawiać 30 osób wtedy, między dwoma miasteczkami. No jakby, to jest tak, jakby podsłuchiwać te linie, te kable, te druty, próbując coś usłyszeć. Po prostu może te cywilizacje już nie używają fal radiowych. Ciekawe to
dokładnie,
jest.
Nie? Dokładnie. Tu już widziałem metaforę taką, że właśnie, no tak jak powiedziałeś, ktoś tam sobie pstryka na telegrafię, a my tutaj wszyscy przez światłowody zapinkaramy, nie? No tu się nie dogadamy, nie? Nie ma szans najmniejszych. No chyba, że są przez Wana, no to wtedy gdzieś tam będzie, patrz, jaki dziwny pakiet idzie, nie?
No takie coś się wydarzyło, takie coś się wydarzyło raz. Sygnał wow. Tych sygnałów wow w SETI było kilka. Dziwnych sygnałów, które nagle się pojawiły i które wyglądały jak struktura, która gdzieś tam się wydarzyła w tym SETI. No ale być może to był po prostu zwykłe prawdopodobieństwo, tak coś się wydarzy. Może po prostu gdzieś tak się ułożyły zupełnie randomowe fale radiowe, że powstało kilka sygnałów wow w SETI. Ale...
Ja nie wiem, na czym się skończyło z tym sygnałem wow. Czy to jest zdebankowane, czy nie?
Nie, no po prostu jedno jest pewne. Sygnał wow, znaczy była pewna struktura zachowana w... Bo jeżeli słuchasz dowolnego sygnału, który pochodzi ze źródeł naturalnych radiowego, to jest szum. Czyli nie ma tam żadnej struktury w środku. I jest równo rozłożona po częstotliwościach energia, nie ma żadnych tak zwanych patternów. A nagle pojawia się coś, w czym jest ten pattern. Jest wyraźne zarysowanie widma.
Fenomen, rozumiesz. Paterny mówisz, tak? Ja nie wiem, czy jakiś odpowiedni algorytm kompresji może robić takie paterny, które nam będą umykać. Furiak na czacie się śmieje z hipotezy wielkiego wybuchu. Jeśli nie pamięci mieli, to jest chyba katolicki wynalazek, nie?
Tak, tak, zgadza się. Jest
to, ciekawe, nie?
Dobra, to wejdźmy.
Katolicki wynalazek.
No. Wejdźmy w to. Okay, no. A może tak właśnie jest. A może ja nie wierzę w to, że istnieją kosmici, dlatego jestem katolikiem. I gdzieś w głębi mojej głowy moja wiara każe mi w to wątpić.
No to coś, jesteś znowu heretykiem, mój drogi, bo papież twierdzi coś innego i nie tylko
tak,
papież.
Tak, papież nie. Papież powiedział, że jest to możliwe, że istnieją kosmici. Nawet podobno w Watykanie jest komórka, która zajmuje się ewangelizacją kosmitów, to znaczy, co by było gdyby. Tak ja to rozumiem. Ale czy ty uważasz, że trzeba z tej rozmowy usunąć Pana Boga? A może to jest właśnie dowód na to, że jeżeli nie ma kosmitów, że jesteśmy sami w kosmosie, bo Pan Bóg stworzył tylko nas i powiedział...
Pan, czytałeś taką książkę jak Kontakt?
Nie. Opowiedz o niej.
Nie czytałeś książki Kontakt Carla Sagana?
Nie. Bo jestem bardzo do tyłu, jeżeli chodzi o książki Sagana. Czytałem o nim, bo on był nie tylko pisarzem, ale przede wszystkim był fizykiem. Ale muszę dopiero poczytać trochę tego.
Czytałem dawno temu, czytałem w oryginale, ha, ha, ha. I co ciekawe, to wydanie, które miałem, było kupione w sklepie z dewocjonaliami, bo tam był opis, że to tam ksiądz i w ogóle coś tam, nie? No to ktoś sobie to kupił i dał do tego, nie? No to tak, z religią to średnio ta książka szła, jeszcze mniej niż film. W filmie tam jest troszeczkę lepiej, że tak powiem, ta religia się troszeczkę kocha z tym. Natomiast tam jest taki cytat, że czy wszechświat jest pusty, czy nikogo nie ma? No chyba nie, no bo jakbyśmy tu byli tylko my, to by było ogromne marnotrawstwo czasu przestrzeni. I jak już tak antropomorfizujemy tego Boga, tak jak to robią katolicy, no to nie sądzę, żeby... Wiesz, ja wiem, że chrześcijanie lubią jako słabą postać tego Boga przedstawiałem i tak dalej.
Szalone dlaczego jako słabą? Zdaniem,
ani moralnie, ani jeśli chodzi o finezję. No nie, no ja znam lepszych moralnie ludzi, ale nie wchodzimy w to. On ma więcej, jeżeli Bóg jakiś jest, to gwarantuje ci, że ma więcej finezji i polotu niż ci się wydaje. Nie? To
no na pewno tak, ale ja się z tą zgadzam. Jeżeli my antropomorfizujemy Boga, to my sobie go tak po prostu wyobrażamy. Moim zdaniem ten zakaz przedstawiania Boga w żadnej formie w chrześcijaństwie pochodzi stąd, że nie tylko, że Pan Bóg sobie tego nie życzy, bo jest taki święty, ale również dlatego, żeby sobie uświadomić, że Bóg jest poza naszym pojęciem absolutnie. Zresztą on o tym mówi bardzo szczerze i się w ogóle nie kryje, żeby przestać sobie zawracać głowę wyobrażaniem sobie jego, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Więc tak, ja się z tobą zgadzam, ma więcej finezji, ale może tak właśnie jest, może jesteśmy sami, ale jest Pan Bóg. No może, bo ja ci powiem szczerze, mnie hipoteza tego, że jesteśmy sami, chyba jest nawet bardziej przerażająca niż to, że ktoś jeszcze inny jest. Tak mi się wydaje,
szczerze mówiąc. Tak, oczywiście. Dużo
jest takie powiedzenie, że albo ktoś jest, albo ich nie ma i obie te hipotezy są bardziej przerażające. Dla mnie bardziej przerażające jest to, że jesteśmy sami.
Masz... czy wiesz, uniwersum Dune to nie jest... Nie jest też jednoznacznie powiedziane. Tam jakieś życie jest w tym science fiction konkretnym, jakieś życie inne jest. Te czerwie najważniejsze są pozaziemskie, że tak powiem. Nie ma pewności tam w tym uniwersum, czy są kosmici inteligentni, czy nie. Jest tam taki jeden motyw, ale to jak się kończy, to już nie będę spoilował. I to w tym wszechświecie Dune, w którym cała galaktyka praktycznie jest pokazana jako przez ludzi zamieszkała, gdzie jest ta podróżowanie szybsze niż światło i tak dalej, to jest przerażające w całym tym uniwersum, że nie ma tych kosmitów. Dlaczego to jest przerażające? Bo niestety Herbert umarł i do końca tej fabuły nie dociągnął. Mianowicie coś się dzieje, że już ta rozbita ludzkość po którymś kolejnym cyklu imperium, brak imperium i tak dalej, nagle przed czymś ta ludzkość, która na granicy wszechświata, czy tam galaktyki ucieka z powrotem, nie? Przed czymś ucieka, to nie jest jasno powiedziane przed czym. I to daje takie właśnie otwarcie, że nie wiemy, nie? Czy my finalnie będziemy w stanie, że jesteśmy sami w tym świecie, czy nie będzie tak, że nie zabijemy się wojną atomową, polecimy dalej i tak dalej i tym podobne, ale czy nie zrobimy w końcu czegoś, co będzie gorsze niż najgorsi kosmici?
Tak, na czacie...
Albo to będzie...
No. Dariusz Nowak powiedział coś na czacie, coś o czym ja się zastanawiałem nad czymś, jakimś czas temu o tym myślałem, że my zawsze sobie wyobrażamy tych kosmitów albo jako krwiożerczych morderców, albo jako cywilizację, która przychodzi, jest wyżej rozwinięta i prawie że nami się opiekuje. Ale co jeżeli to my jesteśmy tą pierwszą cywilizacją, która powstanie? Co jeżeli to my gdzieś polecimy, odkryjemy, że tam są ludzie, ale oni będą na poziomie jaskiniowym i to my będziemy musieli być tą cywilizacją, która się nimi opiekuje? Co jeżeli to my jesteśmy pierwsi? A może... Załóżmy, że istniejemy 13 miliardów lat wszechświat, a jeżeli on ma przed sobą jeszcze 1000 razy więcej albo 1000 razy więcej czasu, to takich cywilizacji może dopiero one powstaną, a my będziemy pierwsi.
Dużo więcej niż milion czasu mamy. Mamy ogromną ilość czasu i tak, dokładnie tak może być. Możemy być pierwsi. Ja
mówię, milion razy więcej niż to, co teraz jest. Milion razy 13 miliardów.
No to będzie jeszcze dłużej wszechświat trwał. Znaczy, jeżeli nasze przypuszczenia co do tego, jak się wszechświat skończy, to wyglądają i są prawidłowe, no to skończy się tak, że wszystkie gwiazdy się zamienią w żelazne kule i wszystko się w 100% tak wychłodzi. No, chyba, że tam, no. No i w związku z powyższym nie mamy chyba nawet słowa na to, ile czasu to zajmie, nie? No, do czego to prowadzi, jeżeli jest taki wszechświat i jaka jest optymalny kurs działania? Optymalny kurs działania w wypadku czegoś takiego to jest zwiać albo pod czarną dziurę, w zależności jakie są maksymalne możliwości technologii, albo pod karła czerwonego, bo małe gwiazdy mają bardzo długie życie i no, prawdopodobnie w żadnym sensownym dla nas czasie żaden czerwony garzeł nie zdechnie, nie wygaśnie. I tam sobie wybudować właśnie coś w stylu mózgu matrioszki, gdzie świadomość będzie zuploadowana i będzie można na przykład, nie wiem, szybciej albo wolniej myśleć w jednostce czasu tego zewnętrznego i obmyślić pomysł na to, żeby jak spieprzyć z tego wszechświata do innego, o ile są, albo po prostu sobie tak zwolnić wszystko, żeby mieć wszystko w dupie, nie? Najzwyczajniej w świecie. I
Słońce jest czerwonym karłem żyć przecież, prawda?
Nie, czerwony. Czerwony karzeł to jest Proxima Centauri, na przykład. Czerwone karły mają to do siebie, że mają losowe wybuchy promieniowania i są dosyć powszechne. Słońce to jest żółty podolbrzym, czy coś takiego, nie pamiętam. W każdym razie to jest tylko 2% gwiazd w naszej galaktyce. No tylko 2%, ale to jednocześnie strasznie dużo gwiazd, nie?
No, tutaj mnie zaskoczyłeś, muszę o tym poczytać. Mi się dało, że Słońce jest raczej planetą, znaczy gwiazdą karłowatą niż dużą gwiazdą, ale no muszę to sobie jakoś tam... Słuchajcie, pamiętajcie, że możecie nas sponsorować. Pierwszy raz możecie sponsorować z prawej strony mapy. Kasa idzie i na kozę, i na kangura. Link jest pod opisem filmu. I może otwieramy telefony, bo trochę się rozgadaliśmy.
Tak,
dzwońcie do nas, śmiało. Dzwońcie na Skype, na
radio. Żółty karzeł.
Żółty karzeł, właśnie.
Jedziesz.
Żółty karzeł, tak.
Słuchajcie,
jesteśmy teraz na modemie 5G. Zobaczymy, jak modem 5G sobie poradzi z obsługą tych kilku telefonów z Polski do Australii z powrotem.
Skąd ty wziąłeś modem 5G?
Z Optusa, z takiej firmy.
A myślałem, że jak się zapisałeś na szczepienie, to ci dali.
Tak, już jestem po szczepionce i był modem 5G w pakiecie. 8 czekolad, jak na pobraniu krwi i modem 5G.
Ja wiesz, że Arecibo szlak trafił, pękło i nie żyje i nie istnieje.
Tak, no przykre to jest, ale niestety tak się to wydarzyło. Także Zmora pisze, że wywalił Skype'a, chyba że Discorda używamy. Nie używamy Discorda. Czytamy, co się dzieje na Discordzie, ale dzwonimy ze Skype'a. A powiedz, Zenon, jakie jest twoje zdanie o tym, czy warto mówić o tym, gdzie jesteśmy? Czyli wiadomości w stylu to, co jest na sądzie, na pionierze, prawda, to, co jest, to, co wysłaliśmy z Arecibo. Czy ty jesteś za tym, żeby raczej siedzieć cicho, czy żeby mówić, gdzie jesteśmy?
Wiem, że to jest niepopularne w radiach, ale nie wiem. Nie wiem, zwyczajnie nie wiem.
Ja bym chyba raczej siedział
cicho. Fajnie jest sobie wysłać taki artefakt, znaczy wiesz, ja mam nadzieję, że coś tam jest i nie wiem, może bym wysłał, może nie, a ty twierdzisz, że nic nie ma, ale byś siedział cicho.
Bo ja twierdzę, że wiesz, najprawdopodobniej nic nie ma.
Pozycja.
No tak, oczywiście, że tak. Słuchaj, no tutaj nie ma żartów, tu się nie ma co, wiesz. Tutaj ja bym raczej był ostrożny.
Ja się tak, słuchaj, na oglądałem i naczytałem do tego tematu, że o, dziękuję Janie Papieżu II, bardzo fajna kwota, podoba mi się, kosmiczna taka liczba. Ja myślę, że jakby kosmici wysyłali jakąś liczbę, to by była ta w kosmos. Że normalnie się zastanawiałem, co by było, gdyby nagle tutaj jakaś była inwazja kosmiczna, nie? Znaczy, pomijając sensowność tej inwazji, no to myślę, że by byli zesrani. Ja pamiętam, jaki byłem zesrany ja, kiedy widziałem UFO, nie?
A jak to było tak z tym twoim widzeniem UFO? UFO, czyli...
Znaczy, UFO widział każdy, tak? Czyli niezidentyfikowany obiekt latający, co teraz zostało zmienione na Unidentified aerial phenomenon, czyli niekoniecznie obiekt, tak? Czyli zjawisko jakieś powietrzne. Jak to było? To było dobre, bo ja miałem wtedy 18-17 lat, coś takiego, z kolegą moim, twardy scjentysta i tak dalej, nie? Pan kurde chemik w laboratorium pracuje, a nie tak, że opowiada pierdoły, że pracuje w laboratorium, tylko naprawdę pracuje w laboratorium i leci, testuje i tak dalej. No ale to wtedy jeszcze też był gówniarzem. I ten, jaraliśmy szlugi koło komisariatu policji w mojej miejscowości, tak po kryjomu, Marlboro Lighty, pamiętam jak dziś, no ale to się dziwne rzeczy pamięta, jak jest takie epokowe wydarzenie. No i gadaliśmy o Star Treku i śmialiśmy się z ludzi, którzy wierzą w UFO i kosmitów.
Aha.
I patrzyliśmy w stronę kościoła naszego, na naszej wsi. Nagle się pojawiły takie trzy obiekty. Tego już nie znajdziecie, ale na infra to było opisane jako UFO nad Lublińcem. To nie było, to nie nasze, a my widzieliśmy trzy, a nie jeden. To były takie, wiesz, w kształcie, nie wiem, trylobita, jakiegoś takiego EB2, czegoś takiego. Trzy takie dziwne obiekty, które zaczęły się świecić, przeleciały i zniknęły, nie? No wyglądało to strasznie nienaturalnie, nie? Niesamowicie wręcz nienaturalnie.
Ciekawe. Bardzo ciekawe. Ja nigdy nie widziałem UFO, muszę ci powiedzieć, ale mów jeszcze.
No i tyle, no powiem tylko, żeśmy tak zamilkli, popatrzyliśmy na siebie, nara, i poszliśmy tam, gdzie jest najwięcej ludzi, nie? Żeby tylko nie być samemu, w milczeniu. I żeśmy się rozeszli, idąc wszędzie tam, gdzie jest dużo ludzi, nie? Później przez długi czas żeśmy to próbowali rozkminić. No w Lublińcu jest baza komandosów, jedna z takich, no, konkretniejszych, że tak powiem. Więc no, póki co teoria robocza jest taka, hipoteza robocza jest taka, że prawdopodobnie były to albo jakieś drony, albo jakieś wysoce zaawansowane pojazdy NATO, czy tam amerykańskie, nie? Które sobie przyleciały. No i tyle. UFO nad gminą Ciasna Śląskie. Nie wiem, nie widziałem. 2017 rok, nie, ja miałem 17 lat wtedy, no to człowieku, jak jestem rocznik 87, no to było kupę lat temu. No, nie, to nie chodzi o to, na 100%. No. Na rozwój cywilizacji nocnego radia. To na pewno był Marlboro Light. Tak, wszyscy się śmieją, czy to na pewno był Marlboro Light. Tak, to był Marlboro Light i to była pierwsza seria Marlboro Light po Unii Europejskiej, która nakazała, że papierochy powinny gasnąć przy końcówce. I z tego żeśmy się byli strasznie zdziwieni, bo one tak odpadały pod koniec, nie?
Dziękujemy wielkie Agi za donata. Przypominam, że nie wiem, czy słyszałeś, że przeczytała to Iwona Agi jako AG. AG. Mm. Czyli ktoś, kto już jest
słyszałem,
nie młody.
Nie słyszałem, bo o, wiesz, to gomu pipa.
Ja nie wiem, czy słychać, jak czyta.
Ja nie słyszę. Nie wiem, czy słychać, ale chyba słychać. Ja byłem przerażony i myślę, że teraz też to samo by było. To chyba jest psychologicznie powiązane z tą całą toliną niesamowitości, nie? Że jak widzisz dziwne rzeczy, no to twój mózg świruje. Takie, które ci nie pasują do wzorca.
Ale wiesz co? Ja... Pamiętam, jak kiedy to było, miesiąc temu, jak byłem w Górach Błękitnych i wiesz co, widziałem po prostu, ktoś lata dronem, który był dosyć nisko i ktoś pewnie robił zdjęcia i tak dalej i ja nie wiedziałem, kto to był. I to już sama świadomość tego, że ktoś cię podgląda, lata coś, co nie wiesz, skąd się wzięło, już jest nieprzyjemna. Mhm. To już jest coś, co jest tak, no nie, niezbyt ciekawe. I nagle, wiesz, zobaczyć coś, co zupełnie wygląda jak coś nie z Ziemi. Coś, często ludzie mówią często o UFO, które ma kształt trójkątny na przykład. Co tak, wydaje mi się dosyć dziwne, chyba że to jest takie latające skrzydło. Ale zobaczyć
coś. To było takie raczej, to było latające skrzydło takie.
Bardzo ciekawa sprawa. No ale to jeszcze nie jest powiedziane, że to są kosmici, prawda? To jest po prostu UFO, coś, czego nie wiemy, skąd się wzięło.
Dokładnie, na tym to polega, nie? Że nie ma co przypisywać nie wiadomo czego. To fakt, że to latało i nie wiedziałeś człowieku, co to jest, już był wystarczająco przerażający. A że to są kosmici, no to ja tam nie wiem, nie? Tego bym tutaj nie powiedział. Próbuję znaleźć UFO Lubliniec, coś takiego, ale nic nie znajduję. UFO Bumerang nad Lublińcem, infra. O, jest coś takiego, proszę, możesz tam, rzucę na Discorda. Dokładnie coś takiego. Rok. Nie, dużo wcześniej coś takiego widziałem, ale dokładnie coś takiego.
No, dzwoncie na Skype'a z tego radia, bo czekamy na was. Powiedzcie, czy widzieliście UFO, czy wierzycie w UFO, czy chcielibyście, żeby było UFO. Ja szczerze mówiąc bym nie chciał. Ja trochę tutaj uważaj, o czym marzysz, bo może się spełnić. Ja uważam, że nasze spotkanie z obcą cywilizacją będzie turbulentne, czy tak ładnie to nazwę, będzie trudne, może się źle skończyć i no będzie to wielka sensacja. I to będzie coś, co wysadzi ład społeczny na długie miesiące, o wiele bardziej niż COVID.
A ja wręcz przeciwnie uważam, że to wcale nie będzie aż takie epokowe i dziwne, jak nam się wydaje, bo ludzie to się do wszystkiego przyzwyczają. Kurde, człowieku. Spokojnie, nie? Proszę cię.
No to jest.
Popatrz na tę sytuację. Gdzieś tam kiedy się pojawił temat, że są te mecze piłki nożnej sprzedawane gdzieś tam, to zdechło, nikt się tym jakoś wybitnie nie przejął. Wyszedł teraz temat tego, że. Ale tu nie wchodzimy za bardzo w szczegóły, że polski kościół katolicki po prostu nie da papierów na temat tego, jaka jest skala pedofilii.
Przepraszam cię, Zmora jest z nami. Cześć, Zmora.
Hej. Dobry dzień.
Dobry dzień.
Pochwalony.
Pozdrawiamy Warszawę.
Jeszcze się szybko chciałem odnieść do tego, co przed chwilą mówiłeś. To spotkanie to będzie zależało od tego, czy to my spotkamy ich, czy oni spotkają nas. Bo to będzie uwarunkowało, kto ma przewagę technologiczną.
Tak, na pewno tak będzie. Masz rację. Czy my będziemy Indianami, czy Portugalczykami, prawda?
Dokładnie. No a znając historię ludzkości, to jeżeli my spotkamy obcą cywilizację, to raczej będziemy Portugalczykami po raz kolejny.
To jest ciekawe pytanie, ale myślę, że gdybyśmy teraz w tym momencie wybierając się na Marsa na przykład spotkali kosmitów, którzy byliby gorzej od nas rozwinięci, chociaż to jest chyba niemożliwe.
Ale pytanie, co to byliby za kosmici, bo jeżeli by to były glony, no to raczej by nam nie zależało na unicestwieniu glonów, ale gdyby to była na przykład cywilizacja, nie wiem, na rozwoju, równa rozwojowi naszemu, powiedzmy sprzed, nie wiem, dajmy na to 2000 lat, to myślę. Prawie pewny jestem tego, no na 80%, że urządzilibyśmy sobie ich jako niewolników. Albo zamknęli w jakiś rezerwat.
Po co ci niewolnicy, jeżeli jesteś w stanie poruszać się pomiędzy gwiazdami?
Po to, żebyś się musiał tam transportować więcej pracowników. Oni by za ciebie pracowali na miejscu.
Po co ci pracownicy, że posiadasz taką energię?
Słuchaj, poruszasz się w uniwersach Dune, Star Trek i przecież tam coś takiego doskonale wiesz, że było.
Ale to jest, wiesz, tylko tak dla zabawy, nie? Na dobrą sprawę. W gruncie rzeczy właśnie z naukowego punktu widzenia to jest bezzasadne. Jeżeli posiadasz odpowiednie komputery i automatyzację, to wiesz, niewolnictwo jest bez sensu. Na tym, dlatego właśnie Wielka Brytania...
Czyli zbudowanie na przykład kościoła, który będzie za ciebie pracował na obcej planecie.
Słuchaj, to już w XIX wieku nie miało sensu. Że tam na miejscu, no dobra, no to jest troszeczkę zasadne, do pewnego stopnia.
Na miejscu natomiast... na przykład kopaliby ci platynę, którą by załadowali na twój statek, a ty byś sobie...
Ale nie trzeba kopać platyny na innej planecie, to jest zupełnie niepotrzebne.
Platyna, może o inny minerał chodzić, może nie wiem.
Żaden minerał nie jest potrzebny, w żadnym wypadku masz wszystkiego, wszędzie pod ostatkiem i równo.
Może byśmy chcieli sobie diamentową gwiazdę rozkopać tylko po to, żeby tak jak zrobili to Hiszpanie i Portugalczycy, zwieść miliony ton diamentów, oni swego czasu zwieźli srebro i złoto, przez co przez chwilę byli bogaci, a potem załamała się im gospodarka.
No tak, nie potrzebujesz. Czegoś takiego.
Nie wiem, co jest tam potrzebne. Może Hel 3, nie wiem, no coś się by pewnie znalazło, nie? Co by się przydało.
Znaczy, wiesz, no problem jest taki, że jak już przychodzisz do tych energii, które są potrzebne do podróży międzygwiezdnych, to lwia część tej ekonomii, którą my mamy w głowie, szczególnie jeżeli chodzi o zasoby, jest bez sensu, nie? No po prostu to już jest bzdurne, bo możesz to zrobić, o.
No to czemu to się nie dzieje, skoro to jest takie, o.
A czy my potrafimy latać od gwiazdy do gwiazdy w czasie krótszym niż życie jednostki?
Ale powiedziałeś, że to jest takie, o.
Nie, jeżeli potrafimy coś takiego robić, jeżeli potrafimy międzygwiezdnie, podróżować, takimi energiami operować, które są do tego niezbędne, to wtedy, nie? To wtedy. Znaczy no to pytanie jest też jedna rzecz, którą błąd kolejny, który robimy, to ile powinna trwać podróż międzygwiezdna, tak?
To są takie dywagacje filozoficzne, no. Nie wiadomo tak no naprawdę.
Tak, tak z mora, ale no, nie da się tutaj...
Poleci sobie jakiś Stalin, to nawet mając wszystko, bo na Syberii miał wszystko, to w dalszym ciągu chciał całą Europę podporządkowywać.
Ale to jest warunek kulturowy, nie ekonomiczny. To właśnie o tym to wspominałem.
No i właśnie dywagujemy, tak jak mówię, opieramy się o głęboką filozofię, no bo to zależy, kto pojedzie. No może być tak, że jednak pojedziemy i będziemy tam jakimiś mędrcami, powiedzmy, będziemy przybyszami z gwiazd, jakimś kolejnym Enkim czy kimś takim, a może być tak, że będziemy Portugalczykami po raz kolejny.
Możemy, słuchaj, to już wolę być Enkim, bylebym kurde Jolą nie był.
No, słucham, Jacek, bo ci wtrąciłem
przerwę. Nie, ja tylko chcę powiedzieć, że to jest, są pewne rozważania filozoficzne o tym, jak to będzie, gdy spotkają się cywilizacje, no i dlaczego cywilizacji nie ma, bo nie mamy twardych danych. Nawet to, o czym mówiliśmy na początku, to równanie Drake'a.
Tego nie wiemy, czy nie ma. Tego nie wiemy, że nie ma.
Nie, tak, tak. Nie tak wiemy, czy nie ma.
Oczywiście, że nie. Utrudnia nam w stopniu zbliżonym do niemal niemożliwości spotkanie kogoś innego. Jeżeli nie natrafimy na jakiś sygnał radiowy, który rozpoznamy przede wszystkim, że należy do innej cywilizacji, chociaż wcale nie jest powiedziane, że inne cywilizacje rozwijały się w taki sam sposób i na przykład do komunikacji wykorzystywały te same technologie.
Że miały jest jeszcze jeden filtr, wspomniałem. Dobrze mówisz o tym, co się wykorzystuje do komunikacji, bo radio jest w zasadzie bezużyteczne, jeżeli chodzi o komunikację w pewnym warunku, który być może, jeżeli chodzi o życie...
Może jakieś spontanie kwantowe w tej chwili wykorzystują inne cywilizacje.
Tak, 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 ale wiesz, jaki jest problem jeszcze z tymi cywilizacjami? Prawdopodobnie na to, co widzimy, patrzymy na te światy, które są zdatne do tego teoretycznie, gdzie może być życie, na nasz Układ Słoneczny...
Z perspektywy życia...
Najbardziej powszechną ekosferą prawdopodobnie jest podziemny ocean. W związku z powyższym jest to środowisko, w którym radio jest wstępne.
To chyba Jowisza albo Saturna.
Niektóryś, bardzo dużo. Europa. Enceladus, Europa, Ganymedes, Kalisto i tak dalej.
No to ja aż nie mogę się pochwalić aż tak dużą wiedzą. Znam kilka takich księżyców, ale nie aż tyle. No to same są to co ty wymieniłeś, tych kilkanaście księżyców, to są same księżyce z Układu Słonecznego.
No właśnie, dlatego mówię, że jest tam jakiś Układ Słoneczny, który ma glizę ileś, który ma trzy planety w ekosferze, ale w dalszym ciągu, wiesz, jeżeli chodzi o układy Księżyc i gazowy olbrzym, no to to jest inna sprawa, nie? Bo owszem, gazowy olbrzym ma ogromne pasy Van Allena i ogromne promieniowanie, natomiast to promieniowanie nie jest problemem na takim Księżycu, podpowierzchnym jego, tak?
To promieniowanie
tam to może jest... być życie, ale to życie nie będzie technologiczne.
No właśnie, to promieniowanie jest problemem dla takiego życia, jakie my znamy, a tam może być zupełnie inne życie, nie wiem, o krzem oparte chociażby.
Dla
no
to już mówiłem o tym oparciu
o krzem, jak to jest chyba bajka raczej z Mora, o tym życiu opartym o krzemie.
Znaczy to są wszystko hipotezy, tak samo jak hipotezą jest w sumie temat całego tego odcinka.
No dobra, no oczywiście, że tak. Co powiesz na to? Czy znasz związki krzemu, które są ekwiwalentem aminokwasów i białek?
No nie znam, nikt tego nie zna.
No właśnie.
Jeżeli na krzemie, to dlaczego... A co jeżeli German? A może to German jest? Bo oprócz krzemu jest jeszcze German, który jest bardzo podobny.
Tak. Jest teoria, jeżeli chodzi o German... No, może być życie o German. German oparte życie.
Tak.
Jest nasze życie oparte o jeden pierwiastek, którego próbowałem znaleźć, jak go jest dużo. Już mówiłem przed audycją i to jest chyba ten moment, żeby to powiedzieć. Otóż fosfor. Fosfor to jest niezbędny do naszego życia pierwiastek, bo DNA go potrzebuje i potrzebuje go ATP, czyli informacja i energia, która jest w nas, wymaga fosforu. To jest 1% masy człowieka, 1 promil masy Ziemi, ale jeżeli chodzi o, czyli 11 pod względem powszechności na Ziemi, ale jeżeli chodzi o wszechświat, to szukałem różnych badań, żeby stwierdzić, ile jest fosforu. Wiemy tylko tyle, że jest go pierońsko mało. I to fosfor jest problematyczny. Czekaj. I nie wiem, czy pamiętacie, ale kilka miesięcy temu było to, że odkryto życie na Wendus. Nie? Bzdura, nie?
Tak.
Tyle, co odkryto, no tam to właśnie
takie
fosfor.
Ślady fosforu.
Dokładnie.
Wiesz, z tym życiem opartym o węgiel w tej chwili nie znamy innego. Jest tak samo jak z przemieszczaniem się na przykład z komunikacją, z autami, z wykorzystywaniem energii. Nie znamy innych paliw niż paliwa kopalne. No może tam, nie wiem, jakaś energia jądrowa, ale to wcale nie oznacza, że nie ma innych dróg wykorzystania energii. których jeszcze nie odkryliśmy po prostu.
No nie, mamy baterie przecież, są całkiem niezłe, więc paliwa kopalne myślę, że w końcu odejdą, wyjdą z użycia. Nie,
ale paliwa kopalne nie produkują, baterie nie produkują energii, tylko ją magazynują.
Ale problem jest taki, że próbowaliśmy różnych, dużo aminokwasów sztucznych,
ale to czekaj, takich, które nie są w życiu używane. Już wszystkiego i nie ma sensu nic dalej robić?
Nie, gdzie tam? Wiadomo, że coś może być.
No bo tak brzmisz w tej chwili. Wszystkiego produkowaliśmy, nie ma sensu historii.
Raczej myślę, że sporą dozę prawdopodobieństwa, jeżeli chodzi o związki chemiczne, przynajmniej te w temperaturze pokojowej, czy tam takich, w których się robi doświadczenia, możemy wykluczyć związki krzemu, no bo aminokwasy różne dziwne nam się udało stworzyć, takie, które w życiu tutaj nie są używane, ale zrobiliśmy takie aminokwasy.
No ale nie stworzyliśmy z niego życia, bo jednak nie jesteśmy bogami chociażby.
Nie, ale powiem ci, że jesteśmy moim zdaniem coraz to bliżej, bo już potrafimy całkowicie wymienić genom bakterii, jesteśmy w stanie zrobić wirusa od podstaw, więc jesteśmy coraz to bliżej, nie? Natomiast dalszym
ciągu nic,
to jest ekwiwalent.
Który z was przed chwilą próbował obalić mnie z piedestału, znaczy wyjebać mnie na ryj, jeżeli chodziło o życie oparte o inne minerały. No ale teraz przytakujesz mi w pewnym sensie, jeżeli o to chodzi.
Nie, to jest wszystko życie organiczne, jeżeli chodzi o wirusy i o ten, znaczy życie, wirusy, wiadomo, nie?
Wirusy to nie wiadomo, czy to jest żywe, czy to nie jest żywe.
Tak, no to jest takie ify, nie? Coś bardzo pomiędzy.
Potrafi się powielać, jeżeli się przylepi jakieś życie.
Właśnie,
dokładnie. Wtrącę się wam. No dobra, panowie, przerwa.
Przekajcie,
jeżeli Jola idzie, przynajmniej zaraz wracam.
Jola zapytała na czacie, co to jest, definiujcie życie. Akurat życie definiuje się dosyć prosto. Życie to jest pewien proces, który pobiera energię z otoczenia i w sposób świadomy, to znaczy świadomy taki, który reaguje na to otoczenie, idzie przeciwko strzałki entropii. To znaczy, jeżeli zostawimy. Ludzie są w stanie i zwierzęta posprzątać pokój, posprzątać swoje gniazdo, są w stanie coś zbudować, stworzyć. Przyroda bez życia tego nie jest w stanie zrobić. I wirusy się w to nie wpisują. Tak, wirusy się w to nie wpisują. Wirusy idą częściowo.
To jest ciekawa sprawa, bo nie można im odmówić, że jednak żywienia są, bo się potrafią podzielić. A czy na przykład, nie wiem, kawałek noża potrafi się podzielić, jeżeli zostanie wbity w ciało człowieka?
Dlatego wirusy są gdzieś tam pomiędzy, bo one trochę idą poza tą entropią, bo jednak podają, wiedzą o tym, czy wiedzą, tak w cudzysłowie, umieją podać to swoje RNA gdzieś do komórki, prawda, w odpowiednie miejsce, co jest jakimś tam pójściem przeciwko strzałki entropii w jakimś drobnej części, ale jednak nie pobierają energii z otoczenia, nie mają żadnych procesów, które by powodowały,
że... tego nie wiedziałem, czy one pobierają, czy nie pobierają. Proces na pewno mają, proces dzielenia się.
Nie. Ela mówi, czy twierdzimy, że świadomość musi być oparta na białku.
Sorry.
Absolutnie.
Wirus się dzieli, czy on robi tak, że manipuluje komórkę organizmu i ta komórka...
Nie, on się nie dzieli. Tak, on dopiero podaje swoje RNA do komórki, a ta komórka go produkuje i tak dalej.
Oho,
to bakterie się dzielą. No ale to nie jest tak istotne, bo jednak wiemy, co to jest życie na pewno. Jak gdybyśmy odkryli gdzieś wirusy w kosmosie, to chyba nie byłaby sensacja, moim zdaniem. Dopiero gdybyśmy mówili o tym, czy istnieje cywilizacja cała, czy istnieje kultura, coś, co stworzyło technologię i tak dalej. Wirusy tego nie stworzą.
No wiesz, no wirusy tego nie stworzą, ale myślę, że wirusy były na Ziemi przed bakteriami lub przed człowiekiem. No, i to jest taki dobry zaczątek do tego, żeby coś dalej się wydarzyło.
Może być taki... przed bakteriami, przepraszam. Przecież
wirus musi się, żeby... na pewno tak nie było.
Nie, no to może coś pomyliłem, ale wydaje mi się, że jeżeli powstałyby wirusy, no bo wirusy w takim razie powstały w efekcie ewolucji, jakimś rozgałęzieniu z czegoś tam, co było przed bakteriami, wyewoluowało sobie w tą i w tamtą stronę. Jeżeli gdzieś byśmy znaleźli wirusy, to byłby dobry zaczątek do tego, że prawdopodobnie też jest i życie z dużo większą dozą prawdopodobieństwa niż fosfor w orbicie Wenus.
Niekoniecznie, bo nie mamy pojęcia.
Słuchaj, jeżeli jest wirus, który wymaga żywego organizmu do dzielenia się, no to musi być ten żywy organizm do dzielenia się.
Niekoniecznie, bo jest jedna sztuka, albo na przykład jest jakiś fenomen, który coś takiego tworzy.
A dasz radę zrobić jedną sztukę wirusa w całym wszechświecie?
No, czemu nie?
No nie wiem.
Wiesz, nie wiemy, jakie są annały abiogenezy. Nie wiemy dokładnie, jakie jest powstanie wirusów, z czego się wzięły. Natomiast takie, wiesz, No, to nie wiemy. No, to, ja rozumiem, że my tutaj dywagujemy, ale nie wiemy, skąd się wzięło życie. Nawet jeżeli, wiesz, jeżeli to zbozia stworzyła pstrykiem, no to jakieś tam, wiesz, podstawy tego zrobiła, nie? Wiesz, to nie jest tak, że Bozia jest głupia i zrobiła czary mary, tylko jakoś sensownie się to układa, bo jak na razie, jak patrzymy na to, zakładając, że ta Bozia jest, to wszystko, co jest w tym wszechświecie, jakoś się trzyma kupy, nie? No. Czy to zrobiła Bozia, czy nie?
W każdym bądź razie to nie z tym chciałem zadzwonić, to tylko było takie odniesienie się. Chciałem zadzwonić z tym, że biorąc pod uwagę, że wszechświat jest tak duży, jak jest i ma 14 miliardów lat, pi razy drzwi, i powiedzmy, że ta pierwsza generacja gwiazd do niczego się nie nadawała, bo ona dopiero wytwarzała kolejne pierwiastki, z których mogłoby powstawać życie, więc powiedzmy 2 miliardy lat odpadają, czy tam miliard lat. No strzelam cyframi trochę z dupy w tej chwili, sorry, Instytut Danych z dupy. Ale teraz jest dana potwierdzona. Średnia długość życia gatunku na Ziemi wynosiła 4 miliony lat, więc my, jeżeli licząc na sąd australopiteków, zbliżamy się ku końcowi. Biorąc pod uwagę to, że jesteśmy na tyle rozwinięci, na ile jesteśmy, prawdopodobnie nie zabije nas katastrofa klimatyczna, ale niewykluczone, że zabije nas meteoryt, który powiedzmy uderza raz na 50 miliardów lat.
Tam śpi. A czemu średnia się ma nas tyczyć? Ja pragnę przypomnieć, że krokodyle są starsze niż dinozaury, nie?
Wiadomo, jeden gatunek będzie żył milion, a drugi będzie żył miliard lat.
Ale zmora, tu trzeba jednak uwzględnić to, że jesteśmy pierwszym gatunkiem najprawdopodobniej na Ziemi, który ma tak rozwinięty umysł. Więc prawdopodobnie będziemy w stanie się przed tym obronić w jakimś stopniu. Uważam, że to, co mówił Hawking, że naszym niemalże obowiązkiem jest wyjść poza Ziemię, uciekać z Ziemi,
znaczy uciekać, żeby przetrwać.
Ja się zgadzam z tą opinią. To jest moim zdaniem, nawet jeżeli będziemy się zbliżać do konkluzji tej audycji, to ja bym powiedział, że to jest
najwyższy
konkluzja.
Obowiązek.
Dokładnie,
ja też się z tym zgadzam. Natomiast chciałem powiedzieć, że o ile w tej chwili nie zabije nas katastrofa klimatyczna, to możemy nie zdążyć uciec w ten kosmos, tak jak tego chce Hawking, przed na przykład pierdolnięciem kolejnego meteorytu, na przykład rozmiarów tego, który zabił dinozaury.
Pytanie tylko, jest nauka.
Dlatego 50 miliardów lat, bo powiedzmy taka katastrofa zdarza się w dziejach Ziemi raz na 50 miliardów lat, czy tam 60. I niewykluczone, żeby nas skasowała momentalnie od strzała i by nas nie było.
Dobrze, i dlatego kluczowym jest właśnie, żeby nie trzymać wszystkich jajek w jednym koszyczku, nie?
Zgadza się, ale dalej do czego zmierzam? No, mając takie wyliczenia, 50 miliardów lat, przekładając to do 50 milionów lat, przekładając to do 12 miliardów lat, no to jest 1 do 300. Czyli mamy 1 do 300 szansę, że mogła się pojawić jakaś taka cywilizacja, która przeżyła te 50 miliardów lat i była skasowana przez meteoryt.
No, to chłopie.
To poziomu rozwoju w tej chwili.
To jest gigantyczna szansa, jeżeli chodzi o skalę wszechświata. Dobra, to czekaj.
Dokończę.
Czekaj, miliard.
Wielkość wszechświata. I że takich cywilizacji, biorąc pod uwagę to, że były jednocześnie tylko jedna występowała, to mogło być ich 300, czyli to jest prawie niemożliwe, żeby się spotkać.
Jedna na 300 obecnie jest takich planet jak Ziemia, wpuszcza się według tych danych, które mamy o planetach, jak jest milion. Jeżeli jest szansa jedna na 300, to mamy w tym momencie 3333 takie cywilizacje.
Nie, ale zrobiłem takie ostrożne założenia, że na przykład taka cywilizacja jak nasza w danym okresie, czyli 50 miliardów lat, istniała tylko jedna. 50 milionów lat. No i mogło być ich w okresie trwania wszechświata 300.
No i jeszcze w okresie trwania wszechświata, dobra.
W czasie, kiedy istnieje wszechświat.
No, nie przejmuj się, możesz zrobić dane z dupy. Przejmij też, żeby dane z dupy, nie?
Dane z dupy, no bawię się po prostu w tej chwili.
Tak, jasne, spokojnie, to jest uzasadnione tutaj jak najbardziej, nie? Bo mamy jakiś inny
kwestii. Po prostu tych szans wydaje się, że było dużo, ale przekładając je na wielkość, czy tam niezmierzony kres świata,
to... To jest ten problem, nie? Ja to już kiedyś mówiłem... Chyba nawet właśnie u Łękiego. Ja to mówiłem kiedyś, jeżeli chodzi o to, czy życie powstało samo z siebie, powiedziałem, że nie wiemy, ile razy rzucono kością. To jest ten problem, nie?
Ty wspomniałeś też o hipotezie termicznej śmierci wszechświata, ale też jest odwrotna hipoteza, że wszystkie gwiazdy, część gwiazd zamieni się w jakieś karły, część w czarne dziury i czarne dziury wszystko wchłoną, z powrotem powstanie jedna potężna czarna dziura, jest ponowna teoria Big Bangu przewidywana. Znaczy to jest teoria.
Kolaps i ten, i odrodzenie się wszystkiego. To jest też taka teoria, no.
Kością.
Hipoteza.
Nie wiadomo do końca, w którą to stronę może iść tak naprawdę.
To do końca nie wiadomo, jak najbardziej, że nie wiadomo, nie? Tutaj ten, tutaj nie ma wątpliwości, że nie wiadomo, ale to jest właśnie to, że nie boimy się powiedzieć, że nie wiemy, nie? Że tutaj sobie lecimy tak,
no tu po mamy lekku, czyste
dywagujemy i tak dalej, nie?
Tu można powiedzmy tak w sposób legalny szurać troszeczkę.
No tak, jak najbardziej. Wiecie, co dzięki wielkie Unicorgasm za donate'a. Słuchajcie, nie słychać donate'ów, dlatego że jeszcze tego do końca nie ustawiłem, ale ustawię. Dzięki wielkie Uniku za donate'a. Słuchaj, może jeszcze o jednej rzeczy zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy o jeszcze jednej blokadzie, bardzo ważnej. Aż się dziwię, że o tym zapomnieliśmy. Czy można się poruszać szybciej niż światło? To jest.
To powiedziałem na samym starcie.
Tak, a potem o tym zapomnieliśmy. I tu są dwa problemy. Po pierwsze, czy można przekazywać.
Chyba może się poruszać szybciej, ale nie wiem, czy my jako fizyczne obiekty możemy.
Ale co się może poruszać
przestrzeń
szybciej?
Przestrzeń może się. Nie,
informacja szybciej, nie?
Nie, informacja no nie.
No te stany kwantowe teoretycznie nie pozwalają na szybsze pomieszczanie.
Nie pozwalają. Właśnie to jest taki błąd powszechny. Nie pozwalają. Nie pozwalają, bo. No, mniejszo z tym, teraz zabrzmi jak etam, ale pisałem nawet osobiście z Michio Kaku na ten temat, naprawdę, i ten, i nie pozwalają niestety, no chyba, że to się zmieniło.
No to nie wiem, no to ludzie typu Michio Kaku, oni rozumiem, że zweryfikowali z czasem swój pogląd, ale pasowałoby, żeby swoje stare materiały usunęli, bo dysonans poznawczy wprowadzają.
No, słuchaj, a może jest, słuchaj, nie wiem, to jest, pamiętaj, że to jest cutting edge, nie, to jest sam początek, być może, owszem, bo to jest tak, że ten stan się zmieni, ale jest później nie wiadomo, jaki był pierwotny i tak dalej. Nie mam na tyle, wiesz, wiedzy, żeby się na ten temat w pełni jakoś tak wypowiadać, nawet na poziomie dziennikarskim, że tak powiem, więc ten, na pewno przestrzeń może się poszerzać szybciej i zmieniać swoją tam właściwość szybciej niż światło. To jest jedyna rzecz, która jest pewna teraz.
Dwa pytania są odnośnie tej prędkości światła. Po pierwsze, tak jak mówił Zmora, czy informacja może się poruszać szybciej niż światło? Krótko mówiąc, czy można zadzwonić na Marsa tak, żebyśmy się słyszeli tak, jak my się słyszymy teraz? I drugie, czy obiekty, w tym ludzie, mogą się poruszać szybciej niż światło? Problem polega na tym, że jeżeli pamiętacie z fizyki jeszcze, kto miał fizykę relatywistyczną w szkole albo na studiach, ja miałem i tu, to pamięta, że tak naprawdę to od przekazywania informacji się wszystko rozpoczyna. Od tego, że światło porusza się ze skończoną prędkością i dlatego pewne wydarzenie widać w innym miejscu dopiero po pewnym czasie. Jeżeli byśmy tą zasadę złamali, gdyby nagle światło przestało się zachowywać tak, jak się zachowuje, to mnóstwo rzeczy się wywraca. To znaczy mnóstwo rzeczy w fizyce przestaje dziwnie działać i powstają pewne anomalie. To znaczy, gdyby się udało wysłać
światło do strony zmienić poprzez zakrzywienie czasoprzestrzeni, na przykład taka droga na skrót.
Ale tylko można zmniejszyć. Ale tylko można zmniejszyć. Na tym polega problem, że nie porusza się nic szybciej niż światło w próżni.
Poczekaj, jeżeli wystrzelimy jeden foton ze Słońca na Ziemię, nie wiem ile on tam, kilkanaście sekund czy półtorej minuty, nie wiem ile on tam.
7 minut.
7 minut do nas trwa jego trasa, czas jaki potrzebuje, aby dolecieć. Jeżeli zakrzywimy czasoprzestrzeń, także zawiniemy tą czasoprzestrzeń, tą odległość, która dzieli Ziemię od Słońca, na przykład w takiego naleśnika, że zmniejszy się o połowę, no to wtedy będzie leciał 3,5 minuty i realistycznie, relatywistycznie mówiąc, zwiększymy dwukrotnie prędkość światła.
No tak, tylko jak to zrobić, prawda?
No tak, no. Ale to no dobra. No teoria pozwala na to.
No właśnie nie. No,
to wiesz, to już takie tematy etamistyczne, tam lubi takie tematy poruszać, ale jeżeli mówimy o prędkości światła i w kontekście poruszania się i w kontekście paradoksu Fermiego, no to nie ma dobrych wiadomości, bo jeżeli można się poruszać szybciej niż światło, to tym bardziej, jeszcze bardziej spektakularnie widoczne powinny być cywilizacje obce niż w świecie, w którym nie można tego robić.
No tak, ale bo też nie można wykluczyć sytuacji, w której na przykład ten meteoryt ubijał te cywilizacje na przykład na poziomie naszego dzisiejszego rozwoju i żadna nie rozwinęła się do tego stopnia, żeby móc na przykład manipulować czasoprzestrzeń.
No nie. Na razie jeszcze nie, ale
no, może... No ale to wiesz, to już... Again, nieistotne, irrelevant, no, panie, nie?
To jest wszystko, to są wszystko dywagacje różne, myślę, szło dalej.
Tak jak mówię, jedyna w kwestii paradoksu Fermiego, jedyna zasadnicza rzecz, którą zmienia to, że Wszechświat w jakiś łatwy sposób pozwala na podróżowanie szybciej niż światło, to jest to, że cywilizacje typu drugiego i trzeciego powinny się szybciej propagować.
Ale cywilizacja drugiego, trzeciego poziomu to jest wymysł w sumie ludzki i nawet nie wiadomo, czy którakolwiek coś takiego osiągnęła i w sumie ja jestem takiego zdania, że jeżeli jakaś cywilizacja istniała, to po prostu się z nią nie spotkaliśmy, bo istniała w innym okresie czasu.
Czy istniała, to jest inna sprawa. Czy to jest wykonalne? To jest wykonalne już teraz. Kwestia jest to, że to... No, przy tej obecnej technologii już
roje mogłaby być... Roje sfery Dyson, znaczy rój Dysona jest możliwy, nawet, może jeszcze nie praktycznie, ale na pewno jest możliwy teoretycznie.
Dobra, no to sfera Dysona powstaje wokół jakiejś gwiazdy, która zaczyna się rozrastać, jak to na przykład będzie miało miejsce w przypadku Słońca i pochłonęła i spaliła.
Nie. Jeszcze masz kwestię manipulowania obiektami gwiezdnymi, to jest w ogóle grubszy temat.
Która to już jest cywilizacja na poziomie którym? Dziesiątym?
No nie, no drugi nie, poziom, drugi, to się skaruje drugim. Wykładniczo. Nie,
drugi poziom to jest chyba całkowite wykorzystanie energii własnej gwiazdy.
Tak, i możesz wtedy manipulować gwiazdą i przedłużać jej życie. Możesz zrobić tak, że ekstraktujesz z gwiazdy pierwiastki w sposób celowy.
Pierwiastki wyciągasz po to, żeby dłużej żyła, tak?
Dokładnie tak.
No dobrze, ale to też ma swój limit, bo w końcu gwiazda
przyda. Tak, oczywiście. Materiał, tak, ma.
Ciężkie, które z niej wyssiesz i ona zniknie.
Wtedy. Tak. No ma limit, oczywiście. Tylko że ten limit jest dłuższy niż wszechświat, tak istnieje. Obecnie.
No dobra, to w sumie tyle ode mnie. Myślę, że coś tam jest ciekawego.
Dzięki, Zmora. Dzięki wielkie.
Hej. A propos tego, co jest wykonywalne i możliwe, to chyba mój ulubiony Isaac Arthur powiedział, że w momencie, w którym wysłaliśmy człowieka w kosmos, na Księżyc, praktycznie możliwym stało się wysłanie człowieka, zbudowanie bazy na Księżycu i wysłanie człowieka na Marsa. Tak? To jest wykonalne teraz przy obecnej technologii.
Jest
pytanie,
nami...
czy to jest praktyczne?
Słuchajcie, jest nami potrzeba, więc teraz na antenie w tym momencie jest jak w westernie. Jest dobry, zły i brzydki. Cześć potrzeba.
Chwała wielkiej Shuri. Ale tutaj jeszcze odwołując się do tego, co przed chwilą mówiliście, gdybyśmy pas asteroid mieli trochę bliżej i byśmy położyli na każdej z tych asteroid parę paneli słonecznych, to już mielibyśmy całkiem niezły przyczynek do takiej sfery Dysona. Więc wykorzystanie naturalnie występujących właśnie pasów asteroid, czyli tak naprawdę nieudanej planety, jest to dość powszechna struktura w kosmosie, więc spokojnie moglibyśmy się w to pobawić, ale ja nie z tym. Ja nie z tym, bo tutaj chcę was wyzywać od rasistów, że wszystko mierzycie swoją białą skórą.
Szowinizm węglowy?
Szowinizm węglowy, dokładnie. Dlaczego węgiel jest podstawą życia? Dlaczego się udało z węglem?
No
dlatego, że węgiel reaguje absolutnie ze wszystkim i bardzo łatwo wchodzi w różne związki. A to, że dajmy na to krzem nie jest w stanie wytworzyć aminokwasów, no to pytanie, dlaczego zakładasz, że aminokwasy są potrzebne do życia?
Słuszna uwaga, tylko że ja tego nie mówiłem tyle w kontekście życia tak per se, tylko moim pierwszym założeniem było istnienie nanomaszyn, które by były w stanie zrobić jakieś skomplikowane rzeczy pozwalające na rozkładanie czegoś na czynniki pierwsze. Do tego coś w stylu aminokwasów jest niezbędne. Jeżeli chcemy, żeby to było w skali nano, to potrzebujemy czegoś, co jest podobne do aminokwasów. O, już? Rozumiesz?
Tak, w ten sposób tak, ale mimo wszystko będę trzymał się...
Nie, owszem, ale to wiesz, możemy dojść do Solarisa, tak, że może być świadomy ocean, może być chmura gazów świadoma, tak jak w Solarisie, może być ameba kosmiczna i tak dalej, nie? No ale to pewnie o tym.
Tak, bardzo mi się właśnie spodobało stwierdzenie Kangura, że takim nieodłącznym składnikiem definicji życia jest przetwarzanie tego, co masz wokół, świadome tego przetwarzanie, tak? I tutaj patrząc właśnie na budowę biochemiczną ludzkiego organizmu, czy w ogóle organizmów, które mamy na Ziemi, no to jesteśmy takim, można powiedzieć, entry levelem, tak? Takim maluchem, łatwym do złożenia, jakoś tam będzie jeździło i tak naprawdę, ponieważ nie mamy żadnego innego porównania, no to nie wiemy, z czym możemy się spotkać, tak? No i też bardzo istotna jest kwestia choćby długości życia, która będzie się przekładała na długość trwania tej cywilizacji.
I podróże międzygwiezdnej, która jest sensowna.
Dokładnie tak, bo też trzeba zauważyć, że te wielkie wymierania, tutaj Zmora wspominał właśnie o tym średnim czasie życia gatunku, z czym się absolutnie nie zgodzę, żeby miało to przełożenie na człowieka, bo człowiek jest w stanie zbadać, dajmy na to, że zmienia atmosferę i na przykład zacząć temu przeciwdziałać technologicznie, ponieważ nie oszukujmy się, no mieliśmy przecież wielkie wymieranie, kiedy to właśnie bakterie bodajże zaczęły produkować tlen jako produkt uboczny, tak? Co doprowadziło do zmian warunków na naszej planecie, co w konsekwencji doprowadziło do wyginięcia masowego wymierania i to jest nasza przewaga. Ale jeszcze tutaj chciałbym...
Nie śpisz się tak, masz czas.
Nie, no to dobra. Kurde, kapitan we mnie wszedł. W każdym razie tak, jeszcze chciałem nawiązać do takiej hipotezy ZOO, mianowicie, bo tak wspominaliście o tym, co jeżeli byśmy właśnie się spotkali z jakąś, może nie tyle cywilizacją, ale z czymś, z protocywilizacją, tak ją roboczo nazwijmy, z jakimiś stworzonkami, które już są w stanie zbudować sobie domek, dajmy na to, są w stanie uprawiać rośliny, ale jeszcze nie mają za bardzo tych, nie wiem, więzi kulturowych, jeszcze nie wymyśliły religii i tak dalej. No to pierwsze co, i to mamy w naszym dzisiejszym świecie, tak? W naszym dzisiejszym świecie, który przeżył kolonializm i się z niego wyleczył, że jeżeli spotykamy gdzieś właśnie jakieś obce plemię, no to pierwsze i najważniejsze to jest to, żeby nikt z nas nie został przez to plemię zauważony, bo możemy bardzo dużo się od nich oduczyć na temat tego, jak działa nasze życie, jak to mogło wyglądać w naszym przypadku.
Who watch the Watchers? Znowu mój ulubiony odcinek Star Treka. Wykłania. Gdzie załoga tam, jakaś tam ekipa z Gwiezdnej Federacji jest ten, ogląda cywilizację Protovolgan, którzy to odrzucili religię już na poziomie epoki brązu i stali się sceptycznymi ateistami i po prostu w niesamowitym tempie zaczęli się rozwijać, a wskutek tego, że tam miał miejsce jakiś wypadek, spoiler, znowu zaczynają wierzyć w bogów, nie? I szczególnie jak już widzą tą technologię, którą tam Picard im pokazuje i et consortes, nie? No, oczywiście, no to super była okazja, żeby się czegoś o sobie dowiedzieć. To prawda.
Dokładnie tak, tym bardziej jeżeli to życie by było w jakiś sposób przez nas rozpoznawalne. A rzucę jeszcze tutaj, skoro było o skali Kardaszewa, taką hipotezę, którą skonstruował pewien badacz spisków i rzeczy niewyjaśnionych i wiele razy ją powtarza. Ale naprawdę nieironicznie ją poruszę, że jeżeli przeskakujemy tak o dwa poziomy w tej skali Kardaszewa, czyli powiedzmy człowiek jakby spotkał cywilizację pierwszego typu, no właśnie, że to bardzo łatwo pomylić się z Bogiem. Mhm. Co o tym myślicie? No.
Myślę, że jak najbardziej.
Wiesz, jest update do skali Kardaszewa, tam jest ich chyba nawet 7 teraz w tej nowoczesnej wersji. I tak, oczywiście, że tak, bo to... Technologia Clarka tak zwana, czyli każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżniana od magii. No, nasze komórki to przecież jest dla kogoś sprzed 100 lat, to by się za głowę chwycił. No normalnie by się za głowę chwycił.
Bardzo możliwe, że tak jest. Ja jako to może jako wierzący powiem, że jest to absolutnie dopuszczalne. Tylko, że Pan Bóg o sobie mówi coś innego. On chyba nie mówi o tym, że on istnieje jako, przynajmniej ten Pan Bóg, no powiedzmy, chrześcijański, więc trochę chyba, że chce nas oszukać, ale wątpię. On nie mówi, że istnieje od zawsze, no a cywilizacja nie może istnieć od zawsze, ale zgadzam się z tą potrzebą, że gdyby istniała, myślę, że już cywilizacja trochę wyżej niż pierwszego poziomu, czyli ta, która wykorzystuje więcej niż energię z jednej gwiazdy, tak mniej więcej koło 1,5 strzelam teraz, to dla nas to już byłby tak jak Bóg mniej więcej. W Star Treku była taka postać, o której dawno, dawno temu mówił Furak w jednej ze swoich audycji, który kiedyś nadawał w nocnym radiu. Tak, właśnie, który on mówił, że ludzie powinni go uznać za Boga. Ale wiesz co, ja chciałem się trochę cofnąć, bo o tym krzemie, co mówiłeś, potrzeba, bo ja cały czas odnoszę się do tej, dlaczego nie ma kosmitów, co ich zabiło, albo no, dlaczego ich nie widzimy. I mówiłeś o tym, że człowiek to jest taki maluch. No taka trochę hipoteza, nazwijmy ją roboczo hipotezą Matrixa. Że sztuczne życie nagle zaczyna przejmować życie naturalne, a potem ginie z jakiegoś powodu. A ja znam, no, tysiące sposobów, dlaczego coś może w sztucznym życiu pójść źle. Czyli rzeczywiście jest wojna z robotami, roboty wygrywają, ale ponieważ brakuje im świadomości albo są źle zaprogramowane, źle skonstruowane, to bardzo szybko ta ich cywilizacja umiera, po tym jak już wybije całą ludzkość, całe życie biologiczne. Czy taka hipoteza wydaje wam się realna? Bo mi się wydaje jak najbardziej realna, wbrew pozorom.
Oczywiście, że tak. Scenariusz się naszym kochanym, który jest teraz w promocji na Steamie. Dziękuję, potrzeba, że powiedziałeś. Mogę ci spoilować, czy nie?
No oczywiście.
No to jest taka właśnie opcja, że w tej galaktyce, w której się cała nasza rozgrywka toczy, jest tak zwany L-Cluster, czyli tam część galaktyki, które, znaczy część gwiazd, układ gwiezdny, który jest troszeczkę poza galaktyką, i tam jest przechowana właśnie Grey Goo, nie? Tam jest szara masa przechowana tych różnych nanorobotów, które robią Saigon, jeżeli się tylko dostaną. No i te nanoroboty właśnie mają program ograniczony do tego, że nie są w stanie opracować technologii, która pozwoli im wrócić do galaktyki albo skoczyć do innej galaktyki, bo po prostu mają takie zabezpieczenie włączone i koniec. Natomiast są w stanie tylko przejść przez ten portal, który jest włączony, a nie mają technologii, pomysłu i możliwości programowej, żeby otworzyć ten portal. Jeżeli jakaś cywilizacja w galaktyce ten portal otworzy, bo jest biologiczna, przynajmniej na starcie, no to okej, to wtedy się zaczyna nawałnica tego Grey Goo, tak, wspomnianego, tych nanorobotów. Ale one z racji swoich ograniczeń programowych nie są w stanie się dostać z powrotem do galaktyki. I to jest to, jak sobie tamta społeczność galaktyczna. No i to jest tylko różnica w skali, tak? Może być, że zrobimy jakiegoś dziwnego robota, który będzie w stanie się replikować, ale nigdy ze względu na ograniczenia programowe nie będzie w stanie opuścić planety. Jeszcze takie ad vocem też, o tym fosforze, jasne, on jest bardzo ograniczony we wszechświecie, jest niezbędny do życia i tak dalej, natomiast cywilizacja typu pierwszego może sobie tworzyć pierwiastki, jakie jej się żywnie podoba. No, to tak też.
Tak, tutaj jeszcze chciałem się odnieść do Kangura, ale zasłuchałem się w ciebie i zgubiłem wątek.
No, to może ja coś dopowiem o tych robotach i z tym uczeniem się.
A, właśnie. Tak, już wiem. Bo mówisz właśnie, że widzisz milion powodów, dla których miałoby prawo to się nie udać. I podejrzewam, że mówisz tak tylko i wyłącznie dlatego, że jesteś programistą i wiesz, w jaki sposób to działa. I gdybyś był biologiem, to również zobaczyłbyś milion powodów, dla których człowiekowi mogłoby się, czy innemu życiu mogłoby się nie udać. Jeżeli sobie spojrzymy, dajmy na to już tak, szurając totalnie, chociażby na wady genetyczne, które się pojawiają wśród nowonarodzonych dzieci, czy wśród nowonarodzonych zwierząt, czy nawet roślin, no to zauważamy, że jak niewiele trzeba zmienić w tej całej strukturze genetycznej, tak, w tym naszym kodzie źródłowym, można powiedzieć, żeby się okazało, że no nie jest, że ten organizm wynikowy nie będzie aż tak dobrze dopasowany do bieżących warunków. Bo to też trzeba pamiętać, że nie chodzi o to, że jesteśmy, nie wiem, najlepsi, że to jest jakiś taki cud. My jesteśmy w pewnych takich widełkach dopasowania do otoczenia.
Tak, ale pozwól mi się z tego wytłumaczyć trochę, bo istnieje pewna zasadnicza różnica, która jest pomiędzy robotami a życiem biologicznym. Ona nie jest nie do przeskoczenia, ale na razie ona wciąż istnieje. To znaczy, jeżeli produkujemy roboty, to one wszystkie wyglądają tak samo. One się nie zmieniają. A ludzie, każdy organizm biologiczny jest trochę inny niż każdy. No, istnieją jakieś tam klony nawet naturalne, ale ich jest po prostu bardzo mało i to tylko wśród bardzo prostych organizmów. A człowiek, a roboty są cały czas takie same. Dopiero niedawno, dopiero można powiedzieć w XXI wieku stworzyliśmy sztuczną inteligencję, która jest w stanie się uczyć. Ale to uczenie się, pomimo tego, że sztuczna inteligencja jest fascynująca, jako praktyk, w tym mogę coś powiedzieć, jest to uczenie jest bardzo prymitywne. Nawet powiedziałbym ekstremalnie prymitywne. I co gorsza, na palcach dosłownie jednej ręki można policzyć na razie technologię, która się uczy, sztuczna inteligencja, która się uczy w trakcie pracy. To znaczy jej jest wciąż o wiele mniej niż ta sztuczna inteligencja, która jest nauczona na początku, a potem po prostu puszczona w ruch, niemalże jak niewolnik, który kończy podstawówkę i potem zaczyna działać. Więc musielibyśmy stworzyć w robotach coś, co po pierwsze cały czas na bieżąco się uczy w stopniu znacznie większym niż obecne roboty, coś, co miałoby przypominać człowieka i coś, co potrafiłoby się reprodukować, ale cały czas troszeczkę się zmieniając, żeby ta ewolucja i zasady ewolucji działały, no bo algorytmy ewolucyjne istnieją nawet w rozwiązywaniu zadań matematycznych i ewolucja działa genialnie. Ewolucja to jest coś, co jest piękne na świecie, czyli mnóstwo, miliony albo miliardy agentów tak zwanych, miliardy osobników i każdy się rozwija i zależnie od tego no, następuje ten darwinizm. Kto sobie lepiej radzi, ten się mnoży bardziej. To działa cudownie na modelach takich nawet już praktycznych, które coś rozwiązują, ale nie umiemy tego jeszcze przenieść na roboty. Dlatego ja widzę problem w tym, jak to miałoby działać. Dopiero taki robot jak człowiek, taka cywilizacja robotów przypominająca ludzi mogłaby się rozwijać do gwiazd. Chociaż z drugiej strony wyobrażam sobie też, że one mogłyby uczyć się jeszcze szybciej niż ludzie, takie roboty, i rozwijać się jeszcze szybciej niż ludzie. Czyli mówimy tutaj o osobliwości. No i to byłoby ciekawe, czy osobliwość zapanowała nad wszechświatem.
No, zanim przejdziemy do osobliwości, to jeszcze tutaj chciałbym pociągnąć wątek programistyczno-technologiczny, że już w tym momencie przecież mamy możliwość projektowania, pisania kodu polimorficznego i metamorficznego, który znalazł swoje zastosowanie w wirusach komputerowych, ponieważ jest to jedyny przypadek, w którym można powiedzieć, programowi komputerowemu zależy na przetrwaniu. I ponieważ mamy to już technologicznie osiągnięte, no to być może właśnie to jest ta pułapka, że to przetrwanie dla maszyny jest zwyczajnie bardzo proste, że programista nie musi się przejmować, żeby ta maszyna zmieniała sama siebie i tam, nie wiem, trafiła na odpowiednie warunki.
Wynika. Jest skończone środowisko, w którym operuje kod komputerowy, nawet ten polimorficzny, wynika z tego, że no jest bardzo proste, tak? Jest mało zmiennych. Cały czas są te same, wiesz, operacje i warunki. A życie analogowe jest zajebiście skomplikowane w porównaniu do cyfrowego. Niewspółmiernie wręcz.
No, to się zgadza z Zenonem, to jest dobry argument, to prawda.
No tak, tylko że kwestia tej komplikacji jest też pewną funkcją czasu, tak? Kiedyś życie na Ziemi też było prostsze i nie mówię tutaj o kredytach we frankach, tylko o życiu jednokomórkowym, tak?
Że... Absolutnie, nie. Zgadzam się. Zgadzam się, nawet się trochę dziwię, tak sobie teraz pomyślałem, że gdyby istniały inne cywilizacje, to rozwój sztucznej inteligencji przez miliony lat musiał być nieprawdopodobny. I to jest moim zdaniem dowód też na to, że nie może powstać osobliwość, bo taka osobliwość powinna zabić tą cywilizację i zacząć się nieprawdopodobnie rozwijać we wszechświecie, jeżeli wszystko poszłoby ok. Bo tak jak mówisz, no, kod polimorficzny, prawda, mamy, on w ciągu tysięcy lat nie dość, że szybciej by coraz się rozwijał, to jeszcze mógłby kompresować sobie czas, więc... A to nie ma czegoś takiego.
Kompresja czasu, to wspominałem o tym tutaj. Sam stwórca, Wilhelm B. Dres, napisał świetną książkę o stworzeniu wszechświata. Dres znowu, popatrz, rodzina jakaś.
Tak, rodzina.
No to jest ten mózg matrioszka, tak? No przecież teraz mylę Boltzmann. Boltzmann to jest ten, który spontanicznie powstaje w multiversum. A matrioszka to jest megastruktura, która trzyma świadomość życia organicznego gdzieś tam w kosmosie. W kosmosie, dobra. No, okej. Okay, no to samo możesz zrobić z życiem biologicznym, tak? Pytanie, co prędzej osiągniesz? Czy prędzej osiągniesz singularity, osobliwość, czy prędzej zrobisz mózg tego matrioszka? I czy naprawdę taki właśnie singularity musi koniecznie do unicestwienia doprowadzić. Nie jest wykluczone, że... Powiem tak, jeżeli jest singularity typu tego krzemowego, no to ona ma jakiś tam swój sposób randomizacji rzeczy, tak, jak już ma tą swoją zajebistą funkcję randomize i tak dalej, żeby się dopasować do otoczenia. Ale z jego punktu widzenia to, że na Chikorol dla Jacka i na Hot Dogi z Żabci dla Zenona więcej audycji w takim duecie, panowie, no na razie zostanie cywilizacją pierwszego typu, jak krawiec zrobi streama z jazdy rowerem, ale tam pójdzie do pracy, bystrości.
Ten donate to kwintesencja tego radia.
Tak, zajebiście insight, no zajebiście insight, muszę powiedzieć.
Tak, no to tutaj też nawiązując do takiego trochę czarnego
scenariusza. Nie, czekaj, bo nie dokończyłem, przepraszam, nie dokończyłem jednej myśli. Jest powód, dla którego taka osobliwość mogłaby życie biologiczne zostawić, nie? To jest dodatkowa randomizacja ewentualnych decyzji, tak? mógłby zostawić właśnie w takim matriksie, czyli w mózgu matrioszka, mógłby zostawić, taka osobliwość mogłaby zostawić to życie, po to, żeby też mieć inne możliwości, inne opcje i lepszą możliwość spojrzenia na wszechświat. Po to, że z tej prostej przyczyny, że to białko sobie zostawiło w wodach. Więc integracja cybernetyczna, bioniczna w mózgu matrioszki, takiego życia biologicznego i pod egidą życia, no pod egidą osobliwości. Ale ja mam nieodparte wrażenie, że my jedziemy w takie rejony, że dużo ludzi już nie czai, o co tu chodzi.
Ważne, że my czaimy, ale 64 osoby słuchają, więc ładna, okrągła liczba. Myślę, że to jest pewien znak. Wiesz co, Kangur, nie do końca się zgodzę z tobą, że w sytuacji zaistnienia takiej osobliwości, że jedyną drogą jest to, że będzie się to w nieskończoność rozprzestrzeniać i powinno pożreć cały wszechświat. Bo mimo wszystko, nawet w sytuacji, w której mamy, powiedzmy, nie musimy się przejmować energią, tak już totalnie popłyńmy, nie? Jeżeli nie musimy się przejmować energią, to w dalszym ciągu, mimo że kosmos jest duży, no to może zacząć nam brakować tej przestrzeni, możemy zacząć faktycznie próbować wręcz przejmować cudze światy, ale jeszcze mamy coś takiego jak czysta moralność, tak? Jeszcze przykładowo wprowadzamy dekret stellarisowy kontroli urodzeń i tyle. I pilnujemy wręcz politycznie, czy nawet religijnie tego, że okej, mamy swój kawałek świata, cieszymy się tą władzą, ale nie będziemy żarli, ile po prostu fabryka jest w stanie zjeść, tylko gdzieś w pewnym momencie założymy hamulec i basta, bo już jesteśmy wielcy, tak? A nawet jeżeli zrobimy trochę przestrzeni dla naszych dzieci, wnuków i pociotków, no to ten wszechświat się stanie odrobinkę, nie wiem, nudniejszy.
Jak najbardziej. Są takie dwie wizje, przepraszam ci, wejdę, Zenon. Takie dwie wizje sztucznej inteligencji i tej osobliwości. Jedną z nich, taką pesymistyczną, przedstawia twórca Sun Microsystems i Javy, Bill Joy. On uważa, że tak naprawdę to będzie taki jeden wielki, krzemowy sukinsyn, któremu będzie zależało tylko na tym, żeby żyć i rosnąć. Taki trochę rurkowiec kosmiczny. Żyć, rosnąć i rozwijać się. Drugi jest, to był chyba pan Horowitz, on się nazywa, który jest takim zwolennikiem tego, że to będzie taki wielki, pluszowy, mądry misiu, który będzie żył z nami i nam pomagał. I wtedy rzeczywiście będzie tak, jak mówisz. Będziemy się samo ograniczać w różnych aspektach, jak najbardziej, i może na przykład zamkniemy się w jakiejś galaktyce, powiem, prawda? To jest nasza galaktyka, a po prostu tam nie wychodzimy, bo po co? Albo grupie galaktyk. I w tym momencie mówimy o czymś, o czym mówił Zenon na początku, że dlatego są ciemne części wszechświata, bo tam żyje sobie jakaś cywilizacja drugiego czy trzeciego poziomu z jakąś osobliwością, która jest takim miłym androidem, który pomaga ludzkości, takim jak widzieliśmy w Interstellar, prawda? Albo takim kidem, komputerem z tego takiego samochodu, co miał takie pływające światło z przodu. Może tak być? Jak najbardziej. Ja uważam, że to nie jest wykluczone i nawet mam nadzieję, że tak będzie.
A jeszcze mam taką hipotezę, można powiedzieć, wolnorynkową, która rozwiąże paradoks Fermiego. Nazwę ją roboczo, dajmy na to, hipotezą Janusza Korwin-Mikke. Hipoteza wódza. Kosmici nie mają żadnego interesu, żeby z nami nawiązywać kontakt. Skoro byliby w stanie, nie wiem, przylecieć tutaj, jeszcze do tego załadogowym statkiem, albo chociaż wysłać zrozumiały dla nas sygnał, to znaczy, że przekraczają nas technologicznie o dziesiątki tysięcy lat, zakładając rozwój wykładniczy. I co jest takiego fajnego na tej naszej planecie? No wody jest dużo w całym wszechświecie. Tlenu jest w jasną cholerę. Po co tutaj męczyć, tak, zamiast wziąć sobie z jakiejś pustej planety? A nawet jeśli, no to co najwyżej możemy ich ubogacić kulturowo.
O właśnie, i tutaj trafiłeś sedno. W Stellarisie też masz taką opcję, jedną z imperiów maszynowych, czy tam sztucznej inteligencji, które jest, to jest caretaker, czy coś takiego, tacy, którzy się zajmują swoim biotrophies, nie? Czyli oni mają za zadanie niańczyć cywilizacje biologiczne, tak? Mają biologiczne życie, to ich imperatywem jest niańczyć to życie. Ale po co? Mówiłeś tu w ujęciu ekonomicznym, tak? Czyli zasoby takie stricte fizyczne to nie jest problem, ale ja wcześniej powiedziałem, że tam podczas tych moich dyskusji z różnymi socjalistami powiedziałem, że są skończone rzeczy, tak jak dzieła sztuki, czy tam pewne miejsca, tak? I to jest właśnie czymś, co dla sztucznej inteligencji czy innych kosmitów może być unikalne, nie? Może być powodem, żeby szukać kontaktu, ale jednocześnie nie niszczyć tych cywilizacji po prostu w czambuł, bo są zagrożeniem. Właśnie to unikalne spojrzenie na wszechświat, nie? Bo za każdym razem, jak masz inne spojrzenie na jakieś zagadnienie, jakiś problem i wychodzisz ze swoich ograniczonych perspektyw, to masz większą szansę na to, że jakiś problem rozwiążesz. A ultimatywnie zawsze jest ten problem, że kiedyś czas się skończy, kiedyś się skończy energia, kiedyś będzie problem jakiś czymś i właśnie to, właśnie ta dywersyfikacja spojrzenia na wszechświat może być tą ostateczną walutą. I dlatego warto jest, jako cywilizacja rozwinięta, nie niszczyć wszystkich dookoła, tylko uczyć się od nich i patrzeć na nich.
Ewentualnie zniszczyć ich, a i zachować sobie tam 1%, czy jakieś inny ekwiwalent elektoratu Korwina w wyborach. Zostawić sobie właśnie w zoo, zostawić sobie w laboratoriach, żeby testować na nich leki, żeby patrzeć
to
właśnie...
To też jest w Stellarisie. Oczywiście są tak zwani kuratorzy, stare imperium, które ma rozwiniętą technologię. Właśnie ich ostatni układ słoneczny, moje roboty, znaczy moje cyborgi, znaczy już nawet nie cyborgi, to już są roboty, to były cyborgi, już są roboty, właśnie anihilują, będę robił inwazję na nich, zdobyłem ich planety, gdzie właśnie trzymali takie różne gatunki z całego kosmosu i z poprzednich cykli i tam co siedzą i to było takie zoo, gdzie oni właśnie trzymali te cywilizacje po to, żeby one miały inne spojrzenie na różne rzeczy, a moje wstrętne po prostu antyteistyczne, ateistyczne roboty wbiły na tą planetę i tamtych też zamienia w roboty.
Ale zostawmy może Stellarisa, bo się robi za bardzo hermetycznie. Mam jeszcze taką powiedzmy roboczą hipotezę, że na tych kosmitów oczywiście patrzymy, tych hipotetycznych kosmitów patrzymy jako swego rodzaju byty wyższe, czy to technologicznie, czy to duchowo, nie jest to ważne. Natomiast też mam wrażenie, że jeżeli mielibyśmy, i tutaj naprawdę chce mi się zrobić referencję do Stellarisa, ale tego nie będę robił, jeżeli mamy jakąś taką, nie wiem, kosmiczną federację, która jest w stanie, która zamieszkuje, dajmy na to, kilka układów słonecznych, to może się okazać, że zarządzanie tym naszym kurwidołkiem jest po prostu tak skomplikowane, tak trudne, żeby to wszystko się trzymało kupy, że nie jest nam w głowie latać i komunikować się z innymi, bo zwyczajnie nie mamy na to czasu, nie mamy na to za bardzo zasobów, żeby utrzymać to zwyczajnie w kupie, żeby to się nie podzieliło na właśnie, no, do Expans nawiążę, tak? Gdzie podzieliło się to na takie, powiedzmy, trzy grupy Ziemian, Marsjan i tych z pasa asteroidów, którzy byli już biologicznie różni, bo byli wychowani, bo się urodzili na różnych, powiedzmy, światach, w różnych warunkach grawitacji, w różnych warunkach dostępu do tlenu, ale też różni kulturowo, różni ekonomicznie i te podziały, im większym imperium będziemy mieli do czynienia, to te podziały będą. Star Trek nas tutaj trochę oszukuje, pokazując świat, w którym wszyscy się lubią, wszyscy się kochają, ale ten wątek parę razy się pojawiał, tak? Ale wydaje mi się, że utrzymanie czegoś, co by wykraczało, nawet na skali jednego naszego Układu Słonecznego, to jest cholernie trudne. I w momencie, kiedy postawimy stopę na Księżycu czy na Marsie i założymy tam kolonię, to się zaczną problemy, o których sobie nawet nie wyobrażamy. I te problemy będą rosnąć z każdą kolonią, do której, żeby dolecieć, trzeba będzie dać niesamowite ilości pieniędzy, czasu i energii.
Trzeba, trochę to się z tobą nie zgodzę, dlatego że kolonizacja Stanów czy kolonizacja Australii pokazała, że te kolonie sobie radziły ostatecznie w sumie chyba lepiej niż Europa. Więc może będzie tak, że kolonie na Marsie czy Księżycu. Czemu bzdura? To ostatecznie...
Nie, kultura, się... nie bzdura. Powiedziałem kultura.
A tak.
Do czegoś innego bije. I tu jest kolejny motyw tego, czy żyjemy w świecie, w którym możemy iść szybciej niż światło się poruszać, czy informacja może iść szybciej niż światło i tak dalej i tym podobne, tak?
Jest z nami tutaj wielki propagator libertarianizmu, wolnego rynku, Janusza Korwin-Mikke. Cześć, wódz.
Cześć, z tym Januszem Korwin-Mikke pojechałeś. Reszta się zgadza. Dzwonię z taką jedną rzeczą, bo paradoks Fermiego to bardzo ciekawy temat, natomiast wydaje mi się, że nie powiedzieliśmy jednej najważniejszej rzeczy na samym początku tej audycji, a mianowicie o tym, jak tak naprawdę wszechświat jest wielki, a jest przeogromny.
Jest największe. To jest, przypuszczam, że to jest... mogę się mylić, wszechświat jest prawdopodobnie największą rzeczą, jaką znamy.
Jaką kiedykolwiek poznamy. Nie wiem, czy wszyscy widzowie znają takie zdjęcie, które wywarło na mnie osobiście i na mój światopogląd. No, trudny do opisania wpływ.
Niech zgadnę, filary stworzenia?
Nie.
Pale blue dot.
Nie.
O, no to teraz już nie.
Głębokie pole Hubble'a.
A, no to trzecie. No jest sobie, no i co? I ciekawe jest to, że ono jest większe niż większość świata. Wszechświata, tak, no okej. Okay. I co? I w związku z tym to jest dowód na to, że przestrzeń może się zwiększać szybciej niż światło.
Nie. Przede wszystkim chodzi o kwestię, kwestia rozszerzania wszechświata to była misja Plancka i tam ona określała prędkości rozsuwania się między sobą galaktyk, tak? I na podstawie której stwierdzono, że one się rozszerzają, przyspieszają i promieniowanie, które gdzieś tam dociera, jeszcze posumowano z wynikami jakichś innych misji, nie znam się na tym. W każdym bądź razie na podstawie tego wszystkiego wyciągnięto taki wniosek, jak powiedziałeś, tak? To znaczy, że wszechświat się rozszerza znacznie szybciej niż światło. To jest najprawdopodobniej. W ogóle tutaj dochodzi mnóstwo ciekawych paradoksów w kwestii natury światła, czyli na przykład to, że światło zawsze przemieszcza się z prędkością światła. I nawet jeżeli wystrzelisz światło, to one względem siebie też poruszają się z prędkością światła, mimo tego, że teoretycznie nie powinny. Ale to jest coś, co całkowicie przerasta moją zdolność pojmowania i nie będę w to wchodził. Natomiast musimy sobie jakby uświadomić to, że my stojąc tutaj na Ziemi i patrząc w niebo, widzimy fotografię wszechświata, która nie zatrzymuje przestrzeni w czasie i przedstawia nam obraz takiego wszechświata, jaki jest, tylko ze względu na odległości we wszechświecie my widzimy wszechświat, który był w różnych miejscach w różnym czasie. To są obrazy, które pochodzą sprzed roku, dwóch, pięciu, dziesięciu miliardów lat nawet. Tak? Najstarsze obrazy, jakie widzimy, najstarsze galaktyki, jakie widzimy, mają około tych 12 bodajże miliardów lat, tak? Mniej więcej. Wszechświat się szacuje na 13,8. Wracając do rzeczy głębokiego pola Hubble'a. Jest to zdjęcie, które jest fotografią nieba, które jest wielkości piłki tenisowej, widzianej z odległości 100 metrów. Czyli wyobraź sobie, że widzisz piłkę tenisową, jest ona 100 metrów na ciebie, wyciągasz ją sobie w dowolny punkt nieba i to jest ten fragment nieba. Okay? Na tym fragmencie zdjęcia widzimy 3000 galaktyk. Pomnóż sobie teraz ten malutki wycinek wielkości 144 bodajże sekund kątowych. Pomnóż sobie razy całą sferę i wyobraź sobie, jaką wielką liczbę galaktyk mamy do czynienia.
Aha, tak? No dobrze, okej, okay, ale galaktyki, tak jak wiesz, skala istotna dla ludzkości była. Tak jak powiedziałem, jest ten milion tych planet podobnych do Ziemi w galaktyce.
Mówisz o samej galaktyce. Mówisz o samej galaktyce.
To jest 100 tysięcy lat świetnych, tak?
Tak, tylko że jeżeli to... weźmiemy sobie, bo później zrobiono jeszcze coś takiego jak ekstremalne
Czekaj. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nie da się przekroczyć prędkości światła, to jest nieistotne. To sobie możemy najwyżej popatrzeć, to jest kiedyś bardzo
istotne.
Wyglądało.
To jest bardzo istotne. Znaczy, moim zdaniem, aby móc rozmawiać o paradoksie Fermiego, najpierw należy określić jedną stronę równania, czyli ilość zdarzeń. To jest to, co napisałem na czacie na samym początku.
Ile razy rzucono kość? To też było wspomniane. Nie ma sensu, ze względu też na ekspansję wszechświata, w świecie, w którym nie można poruszać się szybciej niż światło, to, że jest tam te 3000 galaktyk w tej jednej sekundzie kątowej, nieistotne, tak, co się dzieje w galaktyce.
To jest właśnie bardzo istotne.
Ze względu na to, ile to trwa czasu i ze względu na to, że jaka jest prędkość, że tak powiem, wygaszania się wszechświata, w gruncie rzeczy to jest nieistotne.
Jest to już bardzo istotne.
No, dlaczego?
Jeśli mi podasz powiedzieć dlaczego. Ponieważ musimy sobie uświadomić, jak ogromny jest wszechświat, aby móc ocenić, czy jakiekolwiek istnienie jakiegokolwiek życia we wszechświecie jest możliwe, najpierw ocenimy przestrzeń zdarzeń.
Ale nie mówimy o istnieniu życia, mówimy o tym, czy to życie się może z sobą kontaktować w sensowny sposób.
Właśnie, to jest pytanie, które trzeba zadać sobie, czy jeżeli gdzieś istnieje życie, ale my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób się z nim skontaktować, ani ono nie może na nas wpłynąć, ani nie możemy go zauważyć, to czy ono tak naprawdę istnieje dla nas? Bo większość fizyków powiedziałoby, że nie, że tak naprawdę ono dla nas w tym momencie nie istnieje.
No to jest tak zwany problem hałasu drzewa, którego nikt nie słyszy, tak?
Dokładnie tak. Czy księżyc istnieje, gdy nikt na niego nie patrzy?
Dokładnie tak. No to już jest kwestia filozoficzna, moim zdaniem. Sam fakt, że nie możemy z tego mieć czegokolwiek, nie sprawia, że to nie istnieje. To, rzeczywistość to jest, jaka jest, i jest ona obiektywna.
Okej, okay, no to sobie istnieje. I co z tego? To nie ma żadnego fizycznego wpływu na twoje życie, tak?
Tak, no oczywiście, że wielokrotnie padło tutaj stwierdzenie, zwłaszcza to ze strony twojej, Jacku. A tak w ogóle to jestem pierwszy raz w twojej audycji na żywo.
Cześć.
Bardzo mi miło. Mi chodzi bardziej tutaj o to, że to, co napisałem na samym początku, to znaczy wszechświat jest tak ogromny, jest tak wielki, przestrzeń zdarzeń jest tak nieskończenie wielka i tak dla naszego umysłu niepojmowalna. A dlaczego ma to znaczenie, to do tego też dojdę, prawda? Że każde zdarzenie, które jest wręcz nieskończenie nieprawdopodobne, jest w gruncie rzeczy pewne, tak? To znaczy ta ilość rzutów kostków jest tak ogromna.
Ja się z tą nie zgodzę tutaj, bo wszechświat jest wielki, ale jest skończony, a ponieważ jest skończony, nie jest nieskończony, a to, że my tego nie możemy objąć naszym umysłem, to matematyka się już tym nie przejmuje i logika, więc ilość rzutów kostką, jakkolwiek niewyobrażalna, jest skończona, a nie wiemy, jak często pojawia się pewne wydarzenie, na przykład stworzenie życia.
Po pierwsze... Nie mamy pewności, czy wszechświat jest skończony, czy nie. Nie mamy co do tego pewności.
Ale dobrze. Okej, okay, w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o kwantowe oddziaływania, teraz będę gadał jak jakiś kurde men i magrawy, ale jeżeli chodzi o zasięg oddziaływań, to w nieskończenie wielkim wszechświecie zasięg oddziaływań w dalszym ciągu jest skończony ze względu na skończoną prędkość światła albo jakieś inne ograniczenia. Jeżeli zasięg ograniczeń jest skończony w jednostce czasu, to de facto z punktu widzenia skończonych w czasie bytów, one są samotne. Nawet jeżeli jest ich wiele w tym samym jednym nieskończonym obiekcie, tak, to skończone byty mogą być wobec siebie samotne.
I tu się z tobą akurat już zgodzę. Natomiast to, czego zmierzałem, to żeby określić tą lewą, że tak powiem, stronę równania, to jest raczej zmierzałem tutaj do tego, że to, że istnieje jakieś inne życie, inteligentne, jest więcej niż pewne. Natomiast...
No właśnie, tu się nie zgodzę. Czekaj, bo jest takie coś jak odwrotny paradoks hazardzisty. I odwrotny paradoks hazardzisty mówi, że jeżeli, to jest takie złudzenie, jeżeli wydarzyło się coś, co jest bardzo mało prawdopodobne, to na pewno wiele razy musieliśmy próbować. Tak jakbyś wziął kilka kostek, prawda, na przykład 5 kości, rzucasz na stół i pojedziesz do kolegi i wyszły ci same szóstki. I powiedziałeś, wyszły ci same szóstki.
Mhm. No. To jest... Jak grałem w RPG, wyrzuciłem 4 razy z rzędu 100 na 100. I to bardzo, to był pierwszy miesiąc tego, jak grałem w grę RPG. Zdarzyło mi się, że 4 razy wyrzuciłem pod rząd 100, 100, 100, 100, 100 pod rząd.
No ale, no właśnie, być może stworzenie życia we wszechświecie, nawet w porównaniu z jego wszechświatem, ja wiem, że nie wiemy, czy on jest skończony, ale ja myślę, że on jak jest skończony, może jest również tak nieprawdopodobnie mało prawdopodobne, nawet w porównaniu z rozmiarem wszechświata, ale po prostu się wydarzyło, raz bo się mogło wydarzyć. Wygranie w Totka też jest bardzo mało prawdopodobne, a czasami się zdarza, prawda? Więc może nawet w porównaniu z tym rozmiarem wszechświata, nie umiemy, nie mamy tej strony równania, która ma, masz rację, z jednej strony mamy ilość zdarzeń, której nie znamy, a z drugiej strony mamy też prawdopodobieństwo i też go nie znamy.
Jak analizowałem ten temat, to sobie pomyślałem, że a i owszem, może być na wszechświat tak skonstruowane, że jest mała szansa, że te cywilizacje się spotkają ze względu na ograniczenia fizyki i technologii, maksymalnej technologii jak jest, ale jednocześnie jest też gdzieś szansa, że gdzieś w tym wszechświecie jest taka anomalia, że gdzieś są dwie albo więcej cywilizacji, które się mogą spotkać, tak? Że w jednym wszechświecie na przykład dwie cywilizacji, w jednym układzie słonecznym powstały dwie cywilizacje, czy coś takiego. To też jest niewykluczone, nie? Też może być taka anomalia.
No to też prawda. Wydaje mi się, że tutaj w tym, o czym mówisz, warto też postawić, że gatunek i cywilizacja to są dwie różne sprawy i jeden gatunek może stworzyć zupełnie inne cywilizacje. A tak trochę schodząc na ziemię, tak, przypomina mi się jakiś taki program popularno-naukowy, który prowadził Neil deGrasse Tyson, który właśnie rzucił wiek wszechświata na kalendarz, tak kalendarz jednego roku i pokazywał, że kiedy powstała Ziemia, kiedy tam powstało Słońce i tak dalej, i kiedy powstało życie, no to już było prawie, że pod koniec roku, no i kiedy powstała ludzka cywilizacja, no to było tam, nie wiem, minutę czy parę minut przed północą.
Ostatnia sekunda.
A, może i tak. I ta zmienna, o której nie mamy pojęcia, której kompletnie nie wiemy, bo jesteśmy jedyną cywilizacją technologiczną, jaką wiemy, o której istnieniu wiemy, to nie wiemy, jaki jest lifespan takiej cywilizacji. Możemy się tutaj, wiesz, możemy spekulować, że bardzo szybko się zniszczymy, a być może będziemy trwali miliony lat. Nie wiemy. Póki co możemy założyć optymistycznie, że jesteśmy w stanie przetrwać powiedzmy dwa razy tyle, co już istnieliśmy. Przepraszam, i to jest ten problem, żeby się skomunikować, żeby gdzieś dolecieć. Ta mała sekunda, ta chwilka przed północą, to jest dużo za mało. I nawet jeżeli gdzieś są jakieś cywilizacje, to być może jesteśmy czasowo niedopasowani.
Jest to bardzo do tematu Paula Hubble'a, ponieważ nie skończyłem jednak tutaj tego tematu. To zdjęcie było wykonane w roku 1995, od tego momentu czas i technologia poszła do przodu, zdjęcie powtórzono, zrobiono to dla rozmiaru 12-krotnie mniejszego bodajże, coś takiego. I tam znaleziono tych galaktyk 5500. To jest, z których najodleglejsze są oddalone od nas o 13,2 miliarda lat świetlnych. No pomnożywszy to właśnie wszystko przez ilość tych gwiazd w galaktykach, tych planet, których sam mówi, że w tym momencie, o czym świetnie powiedziałeś, że odkrywamy ich coraz więcej, 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 prawda? Dzięki coraz doskonalszym technologiom obserwacji. Doprowadzam was, moim zdaniem, do wniosku, że ta przestrzeń zdarzeń, ta ilość rzutów kostką, zwłaszcza jeżeli jeszcze pomnożymy sobie to, co przed chwilą powiedział Potrzeba, czyli przez czas życia wszechświata, moim zdaniem daje to prawie pewną odpowiedź, że życie na Ziemi nie jest jedynym.
Ale
jest to ogromna ta przestrzeń.
To jest tylko to, co twój, jak powiem, umysł pojmuje jako, no bo tak musi być, bo tego jest tak wiele, że sobie tego nie wyobrażam. Ale matematyka to pojmuje i nie mając dwóch stron tego równania, tego nie jesteśmy w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Może być tak, a może być zupełnie inaczej.
Oczywiście, oczywiście, no, dopóki nie spotkamy z innego życia, to nie będziemy mogli na to odpowiedzieć. No, natomiast mnie osobiście ogrom wszechświata przeraża. Tak. Teraz popatrzmy na to z drugiej strony.
Jasne.
Popatrzmy teraz na to z drugiej strony. Nie wiem, czy widzieliście całkiem niedawno bodajże sonda Chang, chińska, taka, która to była ta sonda, która była lądowała na Księżycu. Po dostarczeniu próbek z Ziemi weszła w
jadeitowy królik.
Możliwe, nie wiem, jak się to tłumaczy. W każdym razie po dostarczeniu ładunku z materiałami pobranymi z Księżyca, ono poleciało sobie w jakiś taki neutralny punkt grawitacyjny, który możesz sobie pomiędzy Ziemią a Słońcem, w którym sobie może...
Libracyjny.
Libracyjny.
Tak, dokładnie. Tak.
Bardzo ważna rzecz w walce ze zmianami klimatu.
I tam sobie może siedzieć i patrzeć. I opublikowano bardzo fajne zdjęcie, na którym widać, bo jest najsłynniejsze zdjęcie Ziemi, jakie wszyscy znamy, to jest ten tak zwany Blue Marble, tak? Czyli ta błękitna szklana kula.
Pale Blue Dot, nie Blue Marble, Pale Blue Dot.
Może. Jestem przekonany, że jak oglądałem ostatnio jakiś program przyrodniczy...
A chyba, że chodzi ci o to, że widać Ziemię w ogóle i takie specyficzne rzeczy koło niej, bo tu wiesz, Pale Blue Dot, no to jest Saturna, orbity Saturna, Ziemia.
Nie, to jest kolejne zdjęcie, o nim też chciałem mówić, oczywiście.
Okay.
Natomiast ten Blue Marble to jest zdjęcie zrobione po prostu przez astronautów, którzy lecieli na Księżyc. To jest pierwsze zdjęcie, które było zrobione, pokazywało Ziemię w całej swojej okazałości. Tak na pewno wiem. Ziemia jest płaska, nie mów nikomu.
Australia nie istnieje.
To jest zdjęcie... To jest zdjęcie, które pokazuje Ziemię i Księżyc razem, ponieważ akurat w takiej odległości jest. I pokazuje to bardzo jedną fajną rzecz. Ziemia jest diabelnie mała. Nawet w stosunku do Słońca. Na YouTube można znaleźć taki fajny film, na którym pokazane jest...
Size of the Universe.
Nawet nie Size of the Universe. Nie. To nie daje wyobrażenia.
Chodzi o gwiazdy i tak dalej.
Nie. Właśnie to nie daje wyobrażenia nawet. Otóż jest taki pewien problem z modelem Układu Słonecznego. Otóż bardzo trudno jest zrobić ten model w skali. W gruncie rzeczy jest to niemożliwe. Jest taki fajny film na YouTube, gdzie ktoś to postanowił zrobić. Postanowił zrobić model Układu Słonecznego w skali. Na tym celu wzięli samochód terenowy, udali się na taką wielką, płaską pustynię, ogromną. Za Słońce odpowiadała piłka wielkości takiej ogromnej piłki do skakania, tylko trochę większej. Kojarzycie takie piłki, na które można skakać, tak?
Tak, jasne.
Pokazano przy tym Ziemię, która była wielkości małego koralika, i Księżyc, który był wielkości główki od szpilki. Umieszczono to na palikach. W ten sposób stworzono Merkurego, Wenus, Ziemię, Mars, Saturna, Jowisza i wszystkie po kolei orbity planet. Żeby móc potem przy pomocy kół rysowali po prostu samochodem, rysowali te orbity. Żeby tam zrobić orbitę najbardziej odległych planet Układu Słonecznego, musieli tam jeździć przez paręnaście minut bodajże, żeby to kółko w ogóle nakręcić. I potem zrobili takie zdjęcie raz z powietrza trochę i dwa zrobili takie zdjęcie, na którym pokazywali właśnie Ziemię. Tak jak mówiłeś, tam z Saturna czy z Jowisza, gdzie Ziemia była po prostu takim malutkim pyłkiem już, dosłownie wielkości główki od szpilki. Tam, żeby zrobili test w ogóle, nawet mniejsza, jak gwiazdka, to było Słońce. I nawet fajne było takie test zrobili tego, czy oni to dobrze zamodelowali, ponieważ poczekali sobie do wschodu Słońca i w momencie, kiedy Słońce stali w miejscu, gdzie miała być Ziemia i robili zdjęcie Słońca i sprawdzali, czy model Słońca pokryje wschodzące Słońce i trafiło idealnie, nie? Także bardzo im się to fajnie udało. Naprawdę wielkość samego Układu Słonecznego jest tak ogromna przy tak malutkiej Ziemi. I teraz, jeżeli sobie to przeniesiemy, spróbujemy sobie to wyobrazić na odległości międzygwiezdne, prawda? Weźmiemy to sobie, spróbujemy wyobrazić odległości, już nawet zostaniemy w tej galaktyce, tak? Z jednego krańca galaktyki na drugą, jakie to są odległości. Jeszcze pomnóżmy to sobie czas.
To jest zrywa.
Ja słyszę dobrze, szczerze mówiąc.
To chyba u mnie.
I w tym momencie dochodzimy do tego, co mówił na przykład Zmora. Że jeżeli sobie to jeszcze wszystko rozciągniemy w czasie, tak? Czas obserwacji, w jakim jesteśmy w ogóle w stanie obserwować wszechświat, prawda? On jest bardzo krótki, to jest zaledwie kilkadziesiąt lat.
Okej, my jako ludzie, nie? Nie jest powiedziane, że to jest górna granica tego, co jesteśmy w stanie zrobić. Czy to jest górna granica tego, co jest w stanie zrobić sztuczna inteligencja, czy jest górna granica tego, co w ogóle jest biologicznie możliwe, ale jest granica tego, jak długo istnieje wszechświat i jakie są, okresy życia połowicznego i jak często gwiazdy wybuchają i tak dalej i tym podobne. Czas nie jest bez znaczenia. To nie jest coś, co możesz pominąć w kontekście istnienia cywilizacji, nie?
Tylko widzisz.
Rozumiesz, nawet jeżeli stworzysz cywilizację nieśmiertelnych istot, to czas dalej ma znaczenie.
Zawsze, dlatego nie będzie nigdy czegoś takiego jak post-scarcity economy. Natomiast...
To wiesz, post-scarcity
ja się zgadzam
economy w 100% jest niewykonalne.
Zgadzam się, jest nie będzie coś w 100%. Tak.
No, chyba, że nawet jeżeli walniesz do tego mózgu matrioszki wszystkich, to w końcu czas tego komputera matrioszki, gdzie wszyscy żyją w symulacji, też się skończy. W związku z powyższym zawsze jakieś dobro jest skończone. Natomiast w post-scarcity ekonomii nie chodzi o to, że wszystko jest nieskończone i masz infinite abundance i możesz wszystko jechać do końca, jak ci się żywnie podoba. Chodzi o to, że jak duże jest to spektrum tego, co jest nieskończone, tak? Generalnie polska seed economy to jest taka ekonomia, w której możesz mieć wysoki standard życia, czyli na przykład no, geniuszy produkować, bo standard życia, a to czy ktoś jest geniuszem, ma znaczenie ogromne. No i tyle. No. No,
definiując w ten sposób, to już żyjemy w Postcard City Economy.
Nie, żyjemy.
Ale poczekaj, chciałem to powiedzieć, że... Ale dla niektórych żyjących ludzi jeszcze 100 czy 200 lat temu to, że ktoś nie jest głodny, bo dzisiaj trzeba się naprawdę postarać, żeby być głodnym, że jest jedzenia tyle, ile chcesz, to już było post-scarcity economy. Więc do pewnego stopnia, w jakichś dziedzinach, tak.
Owszem, do pewnego stopnia tak, natomiast to ma być uniwersalny taki dostęp do wody i do soli. I nawet nie mamy wody do końca takiej uniwersalnej jeszcze.
Takiej ekonomii, w której mamy dostęp do wszystkiego, nie będzie nigdy takiej post-scarcity economy. Ale słuchajcie, ja chciałem powiedzieć do tego, co powiedział Wódz, że o tych odległościach, niezależnie od tego, czy jesteście wierzący, czy nie, dla jednych to może być Bóg, a dla innych natura. Ja się często nad tym zastanawiałem, nad tymi odległościami w kosmosie, bo to wygląda trochę tak, jakby z jakiegoś powodu, jeszcze raz mówię, czy to przyroda, czy to Bóg, chciał bardzo odseparować planety od siebie, ale to bardzo. I teraz pytanie, czy to tylko robi po to, żeby było trudniej, żeby rzeczywiście dopiero po pewnym rozwoju cywilizacyjnym cywilizacja się skontaktowała z innymi? Czyż może rzeczywiście chodzi o to, żeby te cywilizacje się, broń Boże, ze sobą nie skontaktowały z jakiegoś powodu? Może to jest, jakiś powód, nie?
Znaczy moim zdaniem właśnie może to nie mieć powodu. Po prostu jesteśmy tak mali. Dlaczego mówiłem o tej rozmiarze Ziemi? Jesteśmy tak malutcy, że szansa na to, że trafimy w jakiś sygnał, albo że ktoś nas wykryje, albo że my kogokolwiek odkryjemy, jest przy tak ogromnym wszechświecie, jest tak nikła, że...
Moi drodzy, ja muszę kończyć, dostaję tutaj już, Ola już ubiera pończochy, żebym do łóżka poszedł i w ogóle wszystko robić, żebym poszedł do łóżka. Ja wam powiem jeszcze jedną rzecz. Te algorytmy kompresji i tak dalej, o których my mówiliśmy wcześniej, mają jeszcze, bo teraz powiedzieć wódz o czasie, mają jeszcze jeden bajer, nie? To chyba Carl Sagan powiedział, że o rząd wielkości może się różnić percepcja nasza czasu i kosmitów. Mogą być dużo szybsi, mogą być dużo wolniejsi. W związku z powyższym my możemy mieć najlepsze równania, jeżeli chodzi o algorytmy kompresji i tak dalej. Natomiast...
To jest też ciekawa
samej... rzecz, co mówisz. Tak, no, oczywiście. I dlatego ja nie chcę tego kończyć, wódzu.
Ale nawet...
Odezwij się do... Nie. Teraz, bo cię walnę po prostu w twarz. Masz się do mnie odezwać na Discordzie i następny odcinek robimy razem z tobą. I jedziemy, wiesz, na poważnie, umawiamy się na sensowną godzinę, znajdziemy termin tygodny dla wszystkich i pojedziemy z tym tematem. Tylko skończę jeszcze, skończę ten temat. Okej, algorytm możemy znać matematycznie wszystkie, ale jeżeli one się różnią w jednostce czasu, która jest dla nas po prostu bezsensowna, czyli na przykład 1000 lat, będzie to dla nas głupota kompletna, tak?
Będzie to background noise. Jeden mały kamyczek do tego jeszcze. Pamiętaj o tym, że czas w różnych miejscach wszechświata płynie w innym tempie.
Tak, to też okej, owszem. Nie?
I to bardzo komplikuje to problem. W zależności od tego, jaka jest grawitacja, to jest koszmar.
W związku z powyższym, ja tutaj już wiesz, troszeczkę tak uprzedzająco tą ogromną wiedzę matematyczną Jacka chciałem ukrócić, nie? Że taka prozaiczna sprawa może to wszystko wywrócić. Niestety. I jaki byś by nie był cwany, jakiś algorytm by nie znał, no to ta jedna rzecz może po prostu spowodować, że to przeoczymy, bo to pójdzie albo za szybko, albo za wolno.
No dobrze, słuchajcie. Moja wiedza matematyczna mówi mi, że we wschodniej Australii jest 17 po 7 rano, niedziela, a w Polsce jest 17 po 23, sobota, więc chyba najwyższy czas, żeby już powoli się żegnać, tak jak powiedział Zenon. No to co, wodzu, to odezwij się na Discordzie. I dzięki
za to. Dzięki rozkoszą.
Trzymaj się i do usłyszenia.
Dziękować. Dzięki wielkie. Cześć.
Cześć. To był Zenon, który też się właśnie żegna. Trzymaj się, Zenon.
Hej.
Do usłyszenia. Dzięki wielkie za audycję. No, były dobre komentarze, więc chyba będzie następny raz, prawda? Będzie jeszcze kozajka.
Będzie na stół. Będzie jak najmniej. Niewyczerpane.
Dokładnie. Trzymajcie się. To był Jacek, to był Zenon. Pozdrawiamy was serdecznie, dziękujemy za to, że przyszliście, dziękujemy za donaty i za telefony. Do następnego razu, słuchajcie nas na Discordzie, znaczy wpadnijcie na Discorda, rozmawiajcie z nami na Discordzie, słuchajcie nas w Nocnym Radiu. Jutro jest niedziela i na pewno też coś w Nocnym Radiu będzie. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i do następnego razu.